Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin, ale również jest i ojciec dyrektor.
Tak, jesteśmy, na chwileczkę wszedłem, bo są bardzo sympatyczni ludzie. Jest księża, dwóch księży, proszę Państwa. No, nie dość, że bardzo wykształceni. Tak, i także mówili, proszę księdza, księży... Mam mówić profesorze, powinienem mówić.
Proszę mówić księże Grzegorzu.
Ale, a mama gdzie mieszka?
Mama mieszka w Głubczycach.
A to może słyszy nas. A tata?
Chyba słyszy. Tata już nie żyje.
Nie żyje, tak ksiądz mi mówił, prawda? A ma ksiądz rodzeństwo?
Siostrę mam, tak jest.
I gdzie, w Głubczycach też?
Nie, siostra mieszka w Grodkowie, wszystko na G.
Tak, no tak. Giganci. Tak, no to w Grodkowie, Grodków to jest Opolska też?
Grodków to jest diecezja Opolska, tak, tak.
Jest, gdzie to jest tak dokładniej?
Znysy w kierunku brzegu.
Mhm. To tam, w tamte, no, to jest tak, jeździło się dawniej na tą granicę, Nachod, tam to tak, tak się jeździło,
no,
na
tak,
Czech.
Troszkę
tam,
tak.
I tam przez brzeg też się jeździło.
Tak, można.
Czyli tam Grodków też był po drodze.
No, gdzieś po drodze.
Ileś razy
w Grodkowie urodził się Józef Elsner, nauczyciel naszego wielkiego Fryderyka Chopina.
No proszę.
Właśnie pochodził z Grodkowa. Dzisiaj jesteśmy przy tematach muzycznych w
tak,
Radiu Maryja i w telewizji
tak.
Trwam, dlatego może warto to powiedzieć.
No właśnie, a dlaczego mówię, ksiądz, proszę Państwa, właśnie przed iluś laty spotkaliśmy się, to był 97 rok, na plebanii w Opolu parafii świętego Czesława. Przy okazji pozdrawiam księdza proboszcza, no i wszystkich, parafian wszystkich też. Tam było, zalało, strasznie to wyglądało. Ksiądz też to przeżywał. No i później nas wieźli takim jakimś...
wojskowym transporterem, tak, takim opancerzonym.
I też po wodzie.
Po wodzie, tak, tak,
tak, tak, tak.
I była wtedy audycja, pamiętam to jak dziś, na żywo.
Telefonicznie,
no, telefon komórkowy. Wtedy
no ale żeśmy ludzi informowali.
O prawda? Tym, jak było.
Jaki to dramat, prawda, to,
tak.
I ksiądz, proszę Państwa, uczy w różnych miejscach, ale co jest charakterystyczne, mogę o tym powiedzieć. Powiem, ksiądz kiwa, że nie. A dlaczego nie?
Ja pracuję w Opolu, na Uniwersytecie Opolskim.
Ale tam ksiądz gdzie indziej też.
Gdzie indziej też, ale
legalnie.
Też jeszcze w diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej
to
w Opolu.
Jeszcze, ale, jeszcze, ale to, co charakterystyczne, proszę Państwa, bo żeby tak rozmawiali i zobaczcie, ile Kościół ma ludzi, katolicy, ile my mamy ludzi, jakich wykształconych. Również duchowo, gdybyśmy powiedzieli taki kręgosłup wewnętrzny, To jest duchowość wielka także. I może sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy, ile dobrego robią. Nie tylko, oczywiście teologia jest bardzo ważna, ale wykształcenie nie tylko teologicznie. Teologicznie i nie tylko, wszechstronnie. I to są księża, siostry, księża diecezjalni, zakonni, ale katolicy również,
świeccy,
bardzo wielcy ludzie. I dlaczego to mówię? Żeby nie mieć kompleksów. Nie mieć kompleksów i nie dać się, za przeproszeniem, zagłuszyć, nie? I tak zagłuszyć wewnętrznie, że kompleks, bo krzyczą, bo jakiś się urwał gdzieś z księżyca czy z choinki i opowiada głupstwa takie, że przechodzi pojęcie, ale ma profesor albo jakiś polityk. Gdzie ten polityk? Szkoda nawet nazywać to, prawda? No ale to Pan Bóg ma wielki ogród zoologiczny na tym świecie, tak sobie powiedzieć. To mi jedna Niemka tak powiedziała, jak było tak trudno, to mówił Herpater, Hergotha, Zogros, Tiergarten, prawda? Także i to mi pomogło też. No, i aleluja i do przodu. No ja to aleluja mówię cały nawet w Wielkim Poście, no to mówię aleluja i do przodu, bo to nie jest w liturgii to. Ale chwalmy Pana i do przodu. I jeszcze ksiądz,
Franciszek Kejnik z diecezji Gliwic.
Kejnik?
Tak.
To król. Franciszek Kejnik, Boże. To jest też to niemieckie nazwisko.
No tak, na Śląsku jest wiele takich rodzin, które...
To co, tatuś był Niemcem, czy...
Cicho,
zaczepiam księdza, bo bardzo sympatyczny ksiądz, można go pozaczepiać, prawda?
Na Śląsku wiele rodzin ma
tak.
Różne korzenie i różne...
Wyświęcony w Katowicach,
tak.
Piękne Katowice. Teraz też jest dramat na Śląsku, coraz więcej bezrobocia. I ksiądz był również proboszczem, nie wiem, wikariuszem w parafii ojca Grzegorza. Tak. I ojciec Grzegorz już był klerykiem wtedy?
Tak, był klerykiem.
No to żeście umacniali powołanie jego.
Myślę, że w jakimś etapie, w jakimś zakresie tak. To znaczy, tak. Ja byłem wikariuszem w tym czasie, kiedy on był w seminarium właśnie w parafii Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej Halemie.
Pozdrawiam panią Helenę, w takim razie mamę. Można? Mamy jego i ma brata chyba Grzegorza, jeżeli dobrze. Nie.
Grzegorz nie, to musi inaczej.
Grzegorz nie ma Grzegorza. Zaraz. Ma brata Maksymiliana i innych. Zaraz zapomniałem, ale wstyd. Proszę o wybaczenie. Tak, no. Ale ksiądz ma może rodziców czy kogoś?
Tak, mam rodziców i czwórkę rodzeństwa. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, oczywiście.
A może słyszą, gdzie, w jakiej miejscowości?
W Strzebiniu, to jest koło Lublińca, niedaleko.
Wszyscy tam mieszkają?
Tak.
To pozdrawiamy serdecznie. No i jest jedna niewiasta, proszę państwa, niestety. Ale zaczepiam, nie żartuję. Siostra, cieszę się, siostry są zawsze uprzejme w zakrystii na Jasnej Górze, ale również w Watykanie.
Tak,
tam wiem,
tak,
że to... w centrali pracowała siostra, nie wiem,
tak,
czy jedna,
nawet
czy
Polki.
Tak, Polki, tak?
Tak, ponieważ no, jak był nasz Ojciec Święty, więc zawsze proszono, żeby zawsze Polka była.
A są tam jeszcze one, czy już nie ma?
Tak, cały czas jesteśmy, okay. Nawet...
Bardzo uprzejme były, proszę siostry, wasze zgromadzenie.
Miło
ono
to
takie
słyszę.
Całe jest? To jest zgromadzenie
uczennic Boskiego Mistrza.
Boskiego Mistrza. I to siostra? Imię jakie?
Dolores. Także
Bolesna.
W temacie, tak.
Akurat
wielkopostnym, tak.
Tydzień. Dolores. I to i skąd siostra jest?
Pochodzę z Warszawy i obecnie jestem w naszym domu w Warszawie. Blisko tego miejsca, bardzo bliziutko tego domu zakonnego.
I siostra jest przełożoną tam?
Oj, nie.
Co nie. Gra siostra?
Tak, no jestem organistką też w naszej wspólnocie, no oprócz jeszcze innych
rzeczy. Bo ja myślę, że każdy z ludzi gra. Na przykład na instrumentach jak na nerwach. Jest wirtuozem. Ale skąd siostra pochodzi?
Z Ursusa, z Warszawy.
Warszawa, Ursus.
Tak,
wspaniale.
Sanktuarium
Matka Boża
Matki
Fatimska.
Bożej Fatimskiej, tak jest. Tak.
Pozdrawiamy też księdza proboszcza.
Gorąco, tak.
Tak i wszystkie siostry. To co, zaczynamy audycję, prawda? No ale ja bym jednak powiedział, proszę księdze Grzegorzu, księży profesorze.
Proszę powiedzieć.
Kochani, to jest piękne. Ksiądz jeździ i uczy na Kubie. To jest piękne. I też właśnie organów, prawda? Muzyka organów.
Organoznawstwa, dokładnie.
No. Widzicie? Piękne rzeczy. I trzeba dlatego tym bardziej bądźmy dumni, że jesteśmy wierzącymi katolikami, że mamy taki kościół. A nie, żeby tam jeden jakiś ktoś nas będzie nam dobre imię odbierał. Nie dajcie się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobrze płacimy. Także goście nasi są jak od najlepszej i od każdej strony, można powiedzieć, przedstawieni, z czego się również i cieszymy w tym wszystkim. Natomiast my już przechodzimy do programu. Wszyscy nasi goście, ksiądz doktor habilitowany Grzegorz Poźniak, ksiądz doktor Franciszek Kynig oraz siostra Dolores Nowak ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Wszyscy nasi goście też reprezentują Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych. Ksiądz doktor habilitowany Grzegorz Poźniak jest prezesem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, natomiast ksiądz doktor Franciszek Kynik oraz siostra Dolores Nowak są członkami zarządu. Tak, bardzo proszę, ksiądz profesor.
No, proszę ojca, chciałbym właśnie podziękować i Telewizji Trwam, i Radiu Maryja za to, że po raz pierwszy nasze stowarzyszenie tutaj może gościć na antenach obu rozgłośni. Bardzo się z tego cieszymy i dziękujemy wszystkim za tę możliwość. Tym bardziej, że właśnie Wielki Tydzień, który dzisiaj rozpoczynamy i rozpoczynamy go taką refleksją na temat muzyki w Wielkim Tygodniu, w Triduum Paschalnym przede wszystkim, a jednocześnie możemy pokazać nasze stowarzyszenie jakoś i to wszystko, co robimy. Piękne dzięki, Bóg zapłaci.
Bo Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, przypomnijmy, zajmuje się jaka jest główna idea właśnie?
Założone w 2001 roku jako stowarzyszenie, a zajmuje się szeroko pojętą muzyką kościelną, muzyką liturgiczną w Polsce. Zrzesza w sobie profesorów muzyki kościelnej, wykładowców seminariów, szkół organistowskich, księży, siostry zakonne, osoby zakonne czy osoby zakonne, a także szereg osób świeckich i razem próbujemy ożywiać muzykę kościelną, animować muzykę kościelną szeroko pojętą. Taka nasza jest działalność.
Dlaczego ta muzyka kościelna jest tak ważna?
Bo jest przede wszystkim w ogóle każda muzyka jest ważna, bo ona ubogaca wnętrze człowieka. Kiedy spojrzymy do naszych kościołów i do naszych liturgii, to muzyka jest integralną częścią celebracji liturgicznych. No i jako taka chcielibyśmy, aby była jak możliwie na najwyższym poziomie.
No i wspomnieliśmy, że rozpoczynamy już święte Triduum Paschalne już niedługo, za kilka dni. I tutaj muzyka ma niesamowitą rolę.
To już mówiliśmy w czasie audycji Rozmowy Niedokończone w telewizji Trwam. Gdzieś zasygnalizowaliśmy te problemy. Okazało się tak, że na podstawie tych telefonów, które do studia zostały połączone, że jest dość duże zainteresowanie naszych i telewizów, i radiosłuchaczy tą problematyką. Wszyscy chcemy, aby Triduum Paschalne, które będzie sprawowane w naszych parafiach, celebracje liturgiczne Wielkiego Tygodnia, były i prowadziły nas przede wszystkim, może tak powiem, do jeszcze głębszego spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem w wielkanocny poranek.
No, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście przed nami te święte dni Triduum, no jest to szczyt w ogóle wszystkich, szczyt całego życia liturgicznego Kościoła. Jest to największe misterium odkupienia, jak też czasami bywa ono nazywane. Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Często też mówi się o tych dniach, że jest to święto świąt liturgicznych. I są to można też powiedzieć, takie celebracje wzorcowe dla całego roku liturgicznego. No i oczywiście przepiękne celebracje. Właściwie można też powiedzieć, że jest to jedna wielka trzydniowa celebracja. Wcześniej tak między sobą też rozmawialiśmy, że nawet ryt tych dni to pokazuje. Właściwie żadna z tych celebracji nie jest zakończona. Już liturgia Wielkiego Czwartku kończy się właściwie zupełnie taka otwarta, przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Liturgia Wielkiego Piątku też zaczyna się bez znaku krzyża, w milczeniu, w tym znaku prostracji kapłana, czyli leżenia krzyżem. I to jest właściwie jeden wielki ciąg jednego misterium, jednej wielkiej trzydniowej liturgii, a więc no przed nami rzeczywiście dni no niezwykłe. Można powiedzieć, że właściwie rzeczywistość boska stąpi tutaj między nas na ziemię i właściwie wkroczy w ten nasz świat ludzki. I właściwie stanie się dla nas przez ten obchód liturgiczny całkowicie widzialna, dotykalna, doświadczalna. No, nam pozostaje się tylko na to otworzyć, przygotować pięknie te celebracje, tak jak już to mówiliśmy, pewnie jeszcze niejednokrotnie wrócimy teraz w rozmowach do tej kwestii przygotowania, które pomoże nam potem w przeżyciu tych niezwykłych świąt naszej wiary, największych świąt naszej wiary.
Ojciec pyta o sprawę muzyki, jak ona jest ważna. My mówimy o Triduum Paschalnym, jakim ona jest ważnym elementem. Ale trzeba powiedzieć generalnie, że muzyka w przestrzeni Kościoła, ona zawsze potęguje samo słowo. W muzyce kościelnej fundamentem zawsze jest słowo. Fundamentem każdego śpiewu, każdej kompozycji, która powstaje w przestrzeni muzyki kościelnej, sakralnej, liturgicznej, jest słowo, od którego się wychodzi. I jeśli to słowo wzrusza, potęguje jakieś uczucie wiary, prowadzi do kompozytora, do wyrażenia tych słów w taki sposób, jak on to czuje, wtedy mamy do czynienia z piękną kompozycją. Jeśli jesteśmy w obliczu Triduum Paschalnego, choć można powiedzieć, że dzisiejszy dzień, Niedziela Palmowa, także należy do całego obchodu Wielkiego Tygodnia. Sama liturgia Niedzieli Palmowej jest wyjątkowa. I jeśli tam spotykamy bardzo wyraźne, bardzo głębokie słowa, to one aż się proszą, by były ubogacone piękną, godną muzyką, która wyrasta właśnie z przeżywania fundamentalnych treści. To jest jakaś droga ogromnej formacji duchowej, do której mamy okazję w przeżywaniu wielkiego tygodnia, bo generalnie w Kościele Słowo Boże ma wartość formacyjną. Słowo Boże, on to jest żywe Słowo Boga, które wprawdzie jest zapisane na kartach Pisma Świętego, czarnym drukiem na białej kartce, ale kiedy je czytamy w liturgii, ono staje się żywym Słowem. One potęguje. I jeśli ono jest dopełnione pięknem muzyki, jeśli ono wzrusza, jeśli potęguje też pewne uczucia, zwraca uwagę, pomaga nam wielbić, pomaga nam modlić się, pomaga nam adorować, to jest to wspaniała pomoc, którą mamy w tym duchowym takim pragnieniu przeżycia Triduum Paschalnego. Dlatego znaczenie muzyki w takich dniach jest ogromnie wielkie i dobrze, że dzisiaj o tym rozmawiamy, dobrze, że ten temat podejmujemy, bo na pewno wiele osób, też naszych słuchaczy, doskonale czuje, jak ważny jest to element, jak on pomaga w przeżywaniu tych wyjątkowych dni. Wyjątkowe dni, wyjątkowa muzyka, wyjątkowe duchowe przeżycie, można powiedzieć wyjątkowe spotkanie.
To, co jest wyjątkowe i to każdy wierny zauważa, to jest to, że milkną instrumenty po Gloria w Wielki Czwartek i odzywają się z powrotem te piękne organy na Gloria w Wigilię Paschalną. Dlaczego tak się dzieje? Co takiego jest szczególnego?
Zadaniem organów liturgii Kościoła jest ubogacenie tej liturgii. Brzmienie organów, które przecież od wieków towarzyszą liturgii, daje poczucie piękna, wspaniałości. W wielu, wielu momentach jest ich znaczenie takie służebne, pomagają w śpiewie, towarzyszą w intonacji śpiewów i tak dalej, ale z drugiej strony jest to muzyka też instrumentalna, która na różny sposób jest obecna w liturgii, może być w każdej mszy świętej obecna. Natomiast w czasie Triduum Paschalnego dokumenty stanowią, że organy mogą towarzyszyć, z tym, że w tej liturgii mszy Wieczerzy Pańskiej i w liturgii Wielkiego Piątku mogą towarzyszyć tylko jako instrument właśnie towarzyszący do śpiewu, czy to chóru, czy ogółu wiernych. Ale znamy z tej tradycji, która nie jest tylko polską tradycją, jak się okazuje, że w tradycji polskiej organy milkną na śpiew Chwała na wysokości Bogu w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej i odzywają się ponownie, kiedy intonujemy hymn Chwała na wysokości Bogu w czasie Wigilii Paschalnej, kiedy rozpoczynamy już niejako obchód, świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego. Rzeczywiście to podkreśla pewien uroczysty moment, pewną zwiastowanie pewnej tajemnicy, bo przecież Chrystus po to się narodził, by umrzeć, by dokonać zbawienia, by ostatecznie zmartwychwstać. Także jest to połączenie tradycji Bożego Narodzenia, które zawsze głosi hymn Chwały Wysokości Boga na ziemi pokój ludziom dobrej woli, z tym hymnem śpiewanym w Wigilii Paschalnej. Natomiast staramy się o to, aby ten towarzyszenie organu, zresztą ono może towarzyszyć tej liturgii właśnie do zakończenia mszy Wieczerzy Pańskiej, może towarzyszyć w tej liturgii wielkopiątkowej, ale jako towarzyszenie. A więc mamy te dwie możliwości. Organy mogą towarzyszyć w tych momentach, o których mówię, albo po prostu mogą milknąć i to też jest wielki, wielki znak, z którym mamy do czynienia. Codziennie w każdej liturgii organy słyszymy, Wielki Piątek, wchodzimy w liturgię, rozpoczyna się liturgia, organy w ogóle nie grają, więc to też jest pewien znak, który myślę też jest taki, takim istotnym, przemawiającym, że ten dzień jest inny, że różni się od innych.
To jest też bardzo ciekawe, bo właśnie nawet przed wejściem do studia troszeczkę dzieliliśmy się, ja akurat pochodzę i obecnie przebywam w Warszawie, czyli w archidiecezji warszawskiej i tam wzrastałam, tam przeżywam od dziecka te liturgie i w naszej diecezji rzeczywiście ten przepis milczenia organów, o którym mówimy, no był bardzo tak rygorystycznie przestrzegany. Pamiętam, że zawsze to było dla mnie takie, jako nawet dziecka, takie ogromne przeżycie. Ta cisza, ten śpiew a cappella ludzi. Natomiast tu właśnie księża pochodzą obaj pochodzą z regionów Śląska i tak dzielili mi się, że u nich często jednak też zgodnie z prawem liturgicznym organy towarzyszą w pewnych, czy w jakichś utworach, które wykonuje chór, czy w innych momentach towarzyszą śpiewowi. Natomiast chciałabym właśnie zwrócić tutaj na taki uwagę na jeden element. Właśnie liturgia posługuje się mową znaków i symboli. I właśnie do takich znaków liturgicznych należy w ogóle sama muzyka liturgiczna. Ona właśnie ma wyrażać, praktycznie uobecniać to, co jakby sobą reprezentuje, prawda? Czyli muzyka ma przemawiać, ma uwyraźniać to, co ksiądz Franciszek mówił, słowo. Czy to słowo Boże, czy teksty liturgiczne. I teraz właśnie to jest jeden z kolejnych, jeden ze znaków liturgii. Tak samo jak muzyka jest znakiem, tak samo jej brak, czyli cisza, też jest znakiem. I z jednej strony właśnie jest to taki ogromnie mocny znak w czasie tego triduum, że milkną instrumenty, chociaż mówię, prawo pozwala, żeby one w jakiś tam wymiarze się pojawiały. Natomiast no, ta cisza jest takim właśnie ogromnym znakiem, który... No, warto, żebyśmy też weszli w przeżycie, już uczestnicząc w celebracjach, weszli w przeżycie tego znaku. Co on właściwie ma nam do powiedzenia, do przekazania?
No, niektórzy mówią, że pauza też gra.
Oczywiście, pauza jest też muzyką. Tak. No właśnie, a jeżeli... Kiedyś czytałam taką myśl, no dla mnie bardzo piękną i myślę, że prawdziwą, że tak naprawdę wartość ma tylko cisza. A jeżeli muzyka tę ciszę przerywa, to musi być na tyle godna i mieć tyle do powiedzenia, żeby być właśnie wartą przerwania tej ciszy. No bo właściwie no, tak jest, prawda, że człowiek, który wchodzi w taką bardzo bliską relację z Panem Bogiem, no to często właśnie wchodzi w taką kontemplację, ciszę, no, modlitwę serca. Ale oczywiście jest taka muzyka, która jest na tyle piękna, wartościowa i godna Pana Boga, żeby tę ciszę przerwać. Natomiast jest to na pewno jeden z wielkich znaków całego triduum właśnie, to milczenie instrumentów.
To jest z pewnością tradycja, która różnie wygląda w różnych regionach i może w różnych parafiach. Także ta możliwość jest. Nie jest powiedziane, że tak musi być. Jest możliwość wyboru, dostosowania się, uświęcenia, można powiedzieć, pewnej tradycji, która istnieje. Więc jest droga otwarta do jednego sposobu i drugiego sposobu użycia instrumentów liturgii w tych dniach.
A te dni to naprawdę wielkie bogactwo od strony liturgii, bogactwo przede wszystkim tajemnic, które są przeżywane, ale które są uobecniane w tym momencie. No i wielkie bogactwo od strony też muzycznej, która nie tylko, że towarzyszy, bo jak już wcześniej było wspomniane, że muzyka jest integralną częścią liturgii, czyli jest, ta muzyka jest w tej liturgii.
Tworzy w ogóle tę liturgię, no jest jej właśnie jednym z elementów integralnych. Ja tu jeszcze idąc po myśli ojca chciałam, zanim może jeszcze się zajmiemy już typowo muzyką i jaką muzyką właśnie podczas triduum, to chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, że tak jak mówimy, muzyka jest integralną częścią liturgii, natomiast nie jest jej istotą, czyli no bez muzyki liturgia się odbędzie, będzie ważna. No, dokumenty mówią, że bez muzyki nie może się odbyć uroczysta liturgia. No jest to zrozumiałe, nawet w naszym takim no, świeckim życiu i tradycji. Wszystko, co się wiąże z jakąś uroczystością podniosłą, często jest okraszane właśnie muzyką. Ja tu zawsze taki podaję, może taki trywialny przykład, no ale właśnie nikt nikomu nie przerecytuje 100 lat z okazji imienin, tylko je zawsze zaśpiewa, prawda? I no, muzyka towarzyszy nam wielu, wielu różnym naszym wydarzeniom uroczystym z życia. Natomiast no, ta muzyka w Triduum Paschalnym, no to jest praktycznie, no właśnie, są to celebracje najbardziej uroczyste w ciągu całego roku liturgicznego. Natomiast właśnie, szczerze mówiąc, też by się te celebracje bez muzyki obyły. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest wydarzenie, w które mamy wejść, które mamy przeżyć. Wydarzenie Paschy Chrystusa, w które jako chrześcijanie przez chrzest jesteśmy no, włączeni całą naszą istotą, całą naszą egzystencją. I muzyka jedynie ma to wydarzenie wyśpiewać, uwyraźnić, pomóc nam przeżyć, pomóc je jakby no, namacalnie naszymi zmysłami, bo przecież jako ludzie też Pana Boga przeżywamy zmysłami, mową naszych zmysłów. No i muzyka ma w sobie tę siłę właśnie taką poruszania tych naszych zmysłów, żebyśmy mogli to wydarzenie jeszcze bardziej przeżyć, jeszcze dogłębniej przeżyć, jeszcze bardziej w nie wejść. Także istotą liturgii jest zawsze samo wydarzenie. I tak samo muzyk kościelny, który ma tę muzykę stworzyć, przygotować, zaprogramować też wcześniej w czasie Triduum, on przede wszystkim musi być świadomy wydarzeń, w których on sam i ludzie, którym gra czy śpiewa na tych liturgiach, w którym uczestniczymy. I z tej świadomości liturgicznej, z tej świadomości tego, co się dzieje, z tych wszystkich znaków, symboli, obrzędów liturgicznych, dopiero ma wynikać to kultowe pytanie każdego muzyka kościelnego. Co zaśpiewać, prawda? Jaka muzyka w danym momencie celebracji liturgicznej? Ale to zawsze pierwszeństwo, zawsze w tym wszystkim ma liturgia, czyli samo wydarzenie, misterium, które celebrujemy.
Czyli jest to kultowe pytanie. Co zaśpiewać? Jaką muzykę wtedy wykonywać? Bo to jest ważne pytanie. Jeśli mają być najbardziej uroczyste momenty w roku, to jakie najbardziej uroczyste utwory, pieśni powinny temu, jakie wykonanie powinno temu przysługiwać, towarzyszyć?
W doborze śpiewów musimy kierować się przede wszystkim tekstami liturgicznymi, które mamy. To jest najpierw dar Słowa Bożego, a później pozostałe teksty liturgiczne, z którymi mamy do czynienia w każdej z tych celebracji. Przede wszystkim Słowo Boże, które tak obficie w liturgii Triduum Paschalnego otrzymujemy. To jest słowo, które, można powiedzieć, najpierw jest słowem stworzenia, słowem takiej zapowiedzi. Przecież tajemnica Chrystusa to jest tajemnica obecna w czasach całego Starego Testamentu. Mamy jakby zapowiedź tej wielkiej tajemnicy naszego zbawienia. A później mamy także teksty Nowego Testamentu, które są, można powiedzieć, które jest słowem zbawienia, słowem realizacji pewnej zapowiedzi, którą mamy. I można powiedzieć, każdego dnia w liturgii Triduum Paschalnego właśnie mamy te teksty. Tak jak Wielki Czwartek w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej mamy zapowiedź Eucharystii, moment ustanowienia Eucharystii, jakby zrealizowania. I konsekwencja, która jest w tej miłości, którą daje Jezus w Ewangelii, mamy miłości do końca. Jeśli mamy w liturgii Wielkiego Piątku, mamy znowu tekst z Księgi Izajasza, gdzie spotykamy się z czwartą pieśnią cierpiącego sługi Jahwe. To jest ta zapowiedź Chrystusa, który będzie cierpiał, który był niewinny za nasze grzechy i dopełnienie w tej tajemnicy, co czytamy w liście do Hebrajczyków, że Chrystus to wszystko przyjął, choć sam był bez grzechu. Wreszcie mamy opisy męki pańskiej. A więc to są teksty biblijne, które nam uświadamiają wielkość Chrystusowej miłości, która realizuje się, czy która została uwieczniona w Eucharystii i która jest dopełniona ofiarą na krzyżu. I do tych tekstów są dostosowane pozostałe teksty liturgiczne, między innymi teksty antyfon. Już we wcześniejszym naszym spotkaniu w telewizji wspominają o antyfonie na wejście w liturgii mszy Wieczerzy Pańskiej. Ale biorąc na przykład pod uwagę antyfonę, którą mamy na moment komunii świętej, procesji komunijnej, to znowu jest antyfona, zresztą taka jest zasada typologii tekstów, która nawiązuje do Słowa Bożego, do konkretnych tekstów biblijnych. I dlatego zawsze komunia święta to jest świadectwo przeżywania komunii z Chrystusem w Eucharystii, ale której konsekwencją jest życie Słowem Boga. I jeżeli przeanalizujemy poszczególne teksty w czasie całego Triduum Paschalnego, to zobaczymy, jak z tej analizy tekstów wypływa nam piękno tajemnicy, którą każdego dnia przeżywamy. I kiedy mamy tekst przesłania Słowa Bożego, kiedy weźmiemy pod uwagę także pozostałe teksty, tekst chociażby prefacji, którą kapłan śpiewa, czy teksty modlitw, kolekty, czy modlitwy nad darami, czy po komunii, to zobaczymy, że tworzą one pewną jednolitą, taką jedną linię tematu, przewodniego tematu ukazania najważniejszej tajemnicy, do której dopiero pragniemy dostosować wszystkie śpiewy, które muszą być w korelacji do tych tekstów. One wtedy takie śpiewy dopełniają tekstu, pomagają nam lepiej zrozumieć tę tajemnicę. A więc można powiedzieć, przygotowanie czy wybór repertuaru nie jest sprawą łatwą, bo on wymaga najpierw głębokiego przemyślenia, może nawet przemodlenia, jakiejś medytacji tekstu, tekstów biblijnych, ale także pozostałych tekstów liturgicznych, a konsekwencją jest dobór odpowiednich śpiewów.
No, ksiądz Franciszek tu poruszył niezmiernie ważny temat, bo często się, wiemy to z praktyki, często się zdarza, że nieraz te śpiewy nasze może są takie, nie wiem, dobierane gdzieś przypadkowo, albo bo gdzieś coś nam się wydaje, albo gdzieś coś tam czujemy. Natomiast tu zawsze przewodnikiem i kryterium w tym nam, jako muzykom kościelnym, powinna być liturgia. I oczywiście ja sama wiem z własnego doświadczenia. Zupełnie inaczej przeżywałam jeszcze to Triduum Paschalne, czy w ogóle liturgię, ileś lat temu. Człowiek też dojrzewa duchowo, formuje się, dowiaduje się różnych rzeczy. Dlatego jest tak bardzo ważna ta formacja, o której ksiądz Franciszek tutaj tylko nadmienił, może jeszcze do tego wrócimy. Przede wszystkim też nasze osobiste, indywidualne życie duchowe, nasza relacja z Panem Bogiem, ale też i w pewnym sensie dokształcanie się takie teologiczno-liturgiczne, żebyśmy naprawdę coraz głębiej my jako muzycy wchodzili sami w te tajemnice, zgłębiali je, dochodzili właśnie do tego, o czym ksiądz mówi, czyli do rozszyfrowania pewnego klucza. Każda liturgia ma taki pewien klucz, pokazuje nam jakby pewien aspekt tego misterium Chrystusa. Ono jest wręcz nieogarnione. Niektórzy święci to mówili, że wieczności nam zabraknie, żebyśmy rzeczywiście poznali tajemnicę Boga. My przez nasze życie, które jest nam tutaj dane na ziemi, nasze życie liturgiczne wraz z Kościołem w tej drodze Kościoła, z Kościoła, który cały czas jest w drodze, właśnie z roku na rok mamy szansę coraz głębszego wchodzenia w te tajemnice. Zwróćmy uwagę, że właśnie rok liturgiczny do nas powraca, ale on nie powraca tak bezwiednie. Właśnie każdego roku my wchodzimy, sami wchodzimy już inni w Triduum Paschalne, w jego przeżywanie i przez to tak naprawdę je możemy za każdym razem na nowo przeżywać, mimo że są to te same obrzędy. Myślę, że to jest doświadczenie każdego z nas, że każdego roku właściwie Triduum jest dla nas inne. I teraz właśnie chodzi o to, aby kształtując tę muzykę liturgiczną w czasie tych obrzędów, rzeczywiście ona była zupełnie zgodna, wtopiona w to, co nam przekazuje Kościół, co już wcześniej uczynił dla nas Chrystus. I to jest niezmiernie ważne. Ja zawsze tutaj, jak mam możliwość też gdzieś do ludzi coś mówić na ten temat, to właśnie tak mówię, że to jest ogromnie ważne, bo co nam dała reforma liturgiczna właśnie Soboru Watykańskiego II, też jeśli chodzi o samo w ogóle rozumienie liturgii. Liturgię, no w tym momencie po reformie, może tak zacznę, że w tym rycie trydenckim, który teraz też w wielu ośrodkach gdzieś tak może odżywa, tam tak naprawdę celebrował liturgię celebrans. I tutaj może używam takiego zawsze porównania, może prostego, ale nieraz młodzi ludzie zwłaszcza się denerwują, że właśnie starsze osoby nieraz coś tam sobie odmawiają w czasie mszy świętej różaniec, czy one wyrosły właśnie w tej starym rycie, starej tradycji i właściwie one robiły dobrze, bo przychodziło się posłuchać mszy świętej, prawda? Po reformie soborowej tak nie jest. Liturgię celebruje całe zgromadzenie liturgiczne. Czyli właściwie wszystko, co na tej liturgii się dzieje, to musi być zgodne z tym, co liturgia ma nam do powiedzenia, to z tym, co Chrystus ma nam do powiedzenia. My nie możemy jakby śpiewać czegoś obok, zupełnie jakby poza liturgią. My musimy właśnie tę liturgię wyśpiewać, to co mówiłam już też w naszym spotkaniu telewizyjnym, że często właśnie mam wrażenie, że tak muzykę się traktuje jako właśnie pewnego rodzaju oprawy czynności liturgicznych, jako pewnego rodzaju ozdobnik tych czynności, albo, no nie wiem, jakieś atrakcyjne wypełnienie czasu, z którym nie wiadomo, co zrobić, tak już mówiąc zasadnie. A tymczasem chodzi, żeby liturgia uwyraźniała, uwypuklała, aby jeszcze bardziej Słowo Boże, które jest na tej liturgii, stało się wymowne, przejrzyste, bardziej przemawiające. I to jest ogromne zadanie muzyki liturgicznej. Natomiast no myślę, że będziemy to jeszcze mieli okazję po kolei może jakoś troszeczkę przejść, czy różne tematy poruszyć, ponieważ no, Triduum Paschalne to jest takie bogactwo liturgiczne, a zatem i też jeśli mówimy o obrzędach, bo Triduum Paschalne to też nie tylko te trzy główne celebracje, które zawsze kojarzymy z tym Triduum, ale to przecież też jest i liturgia godzin ciemnych, juczni tak zwanych. I też przeróżne nabożeństwa, które towarzyszą adoracji, czy Pana Jezusa w ciemnicy, czy adoracji potem Najświętszego Sakramentu w grobie pańskim. Także no to jest bogactwo obrzędów, śpiewów, tradycji, które się też wykształciły. No tutaj jest, muzycy kościelni mogą tak naprawdę no dać wielki popis i swoich możliwości i poprowadzić też przede wszystkim lud w tej służbie przez muzykę liturgiczną, pomóc tak naprawdę ludowi Bożemu no przepięknie wejść w te obrzędy.
Pięknym bogactwem Triduum są te teksty liturgiczne, ale teksty psalmów na przykład, no bo mamy liturgię Wigilii Paschalnej, jest wiele tych psalmów i często na pewno gdzieś tam w parafiach głowią się, no jak to wykonać, na jaką melodię taki psalm, różnie są dobierani ludzie, różne melodie dobierane, czy istnieje jakiś klucz do tego, czy jak na to patrzeć?
Psalmy responsoryjne, z którymi spotykamy się między innymi w czasie Wigilii Paschalnej, one zawsze są refleksją nad przeczytanym tekstem czytań. A więc jest to zawsze refleksja. I można powiedzieć, że każdy psalm ma swój tekst, ale on jest w ścisłej korelacji do czytań. To nie jest tak, że to są przypadkowe. Właśnie są odpowiedzią na czytania. Zresztą nawet w tym jednym czytaniu nie mówimy o to Słowo Boże, bo śpiew, który następuje z Księgi Wyjścia, jest naturalnym dopełnieniem tego tekstu, bo tak po prostu w samej Księdze Wyjścia mamy ten tekst zapisany. A więc z jednej strony jest to ta łączność tekstowa pewnej refleksji, która jest wyrażona muzycznie, melodią. I każdy tekst, można powiedzieć, ma inne przesłanie, inny wymiar. Pierwszy tekst, który mówi z Księgi Rodzaju o stworzeniu, jest pewną taką medytacją stworzenia, prawda? Więc melodia, która wtedy jest, może być taką melodią jakąś spokojnej, takiej, można powiedzieć, refleksji. A więc w pewnych współczynnikach czysto muzycznych możemy wyrażać tekst psalmu, który jest bardzo, można powiedzieć, powiedzieć refleksyjny, bo takie też jest czytanie do takiej refleksji, czy uwielbienia Boga nad dziełem stworzenia. Ale zupełnie inaczej znowu wygląda to w takim tym, chociażby w przypadku drugiego czytania, jeśli jest czytany pełny zestaw, gdzie mamy opis, kiedy Bóg sprawdza wiarę Abrahama, kiedy żąda, aby zabił swojego, aby odebrał życie swojemu synowi Izaakowi, prawda? Jest to zapowiedź tej śmierci Chrystusa, ofiary. Prawda? Ofiary Chrystusa. Tutaj Pan Bóg zachował życie Izaaka, umiłowanego syna Abrahama, ale nie ocalił własnego syna, prawda? Doświadczył prawdziwej śmierci na krzyżu. Więc tutaj może być psalm znowu, który jest pewną boleścią, doświadczeniem pewnej prawdy. Kolejne czytanie, prawda? Znowu jest ten moment wyjścia, radosny moment wyjścia z niewoli egipskiej. I w każdym z tych tekstów psalm jest pewną konsekwencją, pewną refleksją, która może być niejako podyktowana także, czy jakoś wspomożona przez samą melodię psalmu.
No tu ksiądz Franciszek znowu zarysował problem, generalny problem z wykonaniem psalmu. Ojciec pytał, czy jest jakiś klucz w doborze tych melodii. No właśnie w polskiej tutaj liturgii mamy ten problem, że rzeczywiście te nasze psalmy responsoryjne są dość schematyczne, więc powstało sporo już tych schematów melodii. No i teraz zadaniem muzyka kościelnego jest przede wszystkim dobrać te melodie, to co ksiądz tutaj Franciszek mówi, do tekstu. To tekst ma być wyznacznikiem muzyki, którą potem wykonamy do tego. No nie może być czegoś takiego, że tekst psalmu jest załóżmy pokutny, czy w jakiś tam sposób smutny, a my śpiewamy melodię, która nam naprawdę ma takie konotacje wesołe, czy radosne. I odwrotnie, prawda? I tutaj ideałem byłoby, gdyby rzeczywiście każdy z tekstów psalmu był jakoś tak naprawdę specjalnie, specyficznie do swojej wymowy opracowany. I nie wiem, czy to wiemy, ale rzeczywiście takie opracowania już są. Nawet ksiądz profesor Pawlak w jednym tam zbiorze też wydał, nie pamiętam, to chyba nie wszystkie psalmy wielkiej liturgii Wigilii Paskalnej są opracowane, ale duże w ten sposób opracowanych, że każda zwrotka danego psalmu ma swoją własną melodię. No oczywiście problem jest jeden w przygotowaniu, w znalezieniu, odkopaniu tych melodii, w przygotowaniu kantora, który to wykona. No jest to niezmiernie ważne, aby też taki kantor, który, psalterzysta w tym wypadku, rzeczywiście przede wszystkim śpiewając, sam ten tekst przeżywał. Mi zawsze tutaj przychodzi taka sytuacja. Kiedyś byłyśmy z naszą jedną siostrą, która jest biblistką, na takim spotkaniu w ramach Tygodnia Judaizmu w Warszawie. I ona miała tam do przeczytania właśnie chyba ten tekst o ofierze Abrahama. No przeczytała go, ja już te siostry znam, wiem jak czyta, ona też rozumie Słowo Boże, prawda? I pamiętam, wychodzimy po tym spotkaniu, podchodzi do niej taka pani i mówi, siostro, ale siostra tak to przeczytała. Ja tak patrzę na tą panią, przeczytała, dla mnie nie było w tym, ale siostra tak to przeczytała, że ja już nie wymagało to żadnego komentarza. A ta siostra tak spojrzała na tę panią i mówi, a widzi pani, bo ja wiem, co czytam. I pamiętam, mi tak często taka scenka sytuacyjna właśnie wraca. To jest też niesamowicie ważne w kontekście muzyki, kantorów, którzy na celebracjach liturgicznych śpiewają. My musimy wiedzieć, co my śpiewamy. Jeżeli będziemy wiedzieć, my to wyrazimy tak, że po prostu każdy, ja to czasami, jak mam doświadczenie takiego właśnie śpiewaka, który wie, co śpiewa i przeżywa to, co śpiewa, sam żyje tym, co śpiewa, niestety my to duchowo odbieramy natychmiast. I czasami jest coś takiego, jak nieraz można doświadczać nawet na różnych koncertach muzyki, że po prostu całe ciało w takich mrowieje, prawda? I to nas przeszywa. I muzyka wtedy sama praktycznie mówi, ale to wiadomo, mam do czynienia wtedy naprawdę ze świadomym śpiewakiem, z duchowym śpiewakiem. W tym kontekście też może tak przywołam taki biblijny obraz, który mnie też zawsze no wręcz powala, który mówi niesamowicie właśnie o mocy śpiewu liturgicznego. Dawid. Dawid, który był wysyłany do króla Saula, który no, najprawdopodobniej to jest obraz takiego no wręcz opętania, czy jakiejś tam choroby, która w pewnym momencie go nawiedziła. I wtedy co? Wysyłano do króla Saula Dawida i on śpiewał mu psalmy i wtedy król się zupełnie wyciszał, uspokajał. No, to pokazuje też no, takie duchowe właściwości tej muzyki liturgicznej, muzyki sakralnej, no wręcz takie nawet właściwości egzorcyzmów, no czy wręcz takie, no naprawdę duchową moc, którą przez muzykę jeszcze możemy właśnie uwyraźnić, uwydatnić, moc samego Słowa Bożego. Także jest to ogromnie ważne, żebyśmy też jako muzycy kościelni byli naprawdę ludźmi wewnętrznymi, duchowymi i wiedzieli, co śpiewamy. Bo jednak kluczem do wszystkiego jest słowo. Słowo Boże czy słowo liturgii.
Czyli świadomość, taki apel o większą świadomość, ale też no istnieje to Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, którego celem jest też dbanie o większą świadomość przez tych, którzy odpowiadają za tę muzykę. Jak tutaj księża, siostra teraz patrzą na nasz kraj, bo stowarzyszenie już ma historię 15-letnią. Także przez te 15 lat na pewno udało się coś zrobić. Na pewno jest ta świadomość wyższa, tak przynajmniej mi się wydaje.
To znaczy, przez 15 lat działa stowarzyszenie. Nie możemy pamiętać, nie możemy zapomnieć o tym, że jednak ta działalność odpowiedzialnych za muzykę kościelną, liturgiczną w Polsce jednak ma zdecydowanie dłuższą historię i ta historia jednak datuje się, czy powiedzmy sobie wiąże się z początkiem wprowadzania reformy soborowej w kościele w Polsce, a nawet jeszcze troszeczkę wcześniej. Było wiele osób, które angażowały się właśnie w takie stopniowe wprowadzanie, mądre, metodyczne wprowadzanie tych reform, a jednocześnie konsekwentne rozwijanie zbioru śpiewów liturgicznych, które odpowiadałyby nowej liturgii, nowej posoborowej liturgii. Tutaj pozostawało i ciągle pozostaje jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Bardzo wiele zrobiono niewątpliwie. Natomiast wracając do tego, co mój ojciec wywołał ten temat do Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, ono oczywiście podjęło szereg wyzwań. Kiedy wspomnę choćby fakt, że spróbowaliśmy uporządkować szkoły organistowskie w Polsce. Każda diecezja od lat 70., niektóre wcześniej, niektóre później, organizowała jakiś rodzaj kształcenia organistów, muzyków kościelnych u siebie. Ja akurat jestem z Opola i tutaj jesteśmy dobrym przykładem ku temu, ponieważ w 1974 roku powstała szkoła organistowska w Opolu. Po to, aby z jednej strony stworzyć jakieś takie centrum, ośrodek muzyki liturgicznej w danym kościele lokalnym, ale oczywiście po to także, aby kształcić organistów, kształcić muzyków kościelnych. Historia naszego kraju, historia sprzed 1989 roku powodowała, że brakowało nam jakiejś takiej jednej wspólnej wizji tego, jak kształcić tych organistów. To też diecezje na różne sposoby to organizowały, różne programy, różna organizacja, dość skorzystać z takiego przykładu, że w jednej diecezji kształcenie trwało 3 lata, w innej 4, w jeszcze innej 5 lat, więc tutaj znalezienie choćby takiego wspólnego mianownika, jak to kształcenie ma wyglądać, było bardzo trudne. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych zajęło się tym problemem. Wypracowaliśmy minima kształcenia muzyczno-kościelnego w Polsce na poziomie szkół organistowskich. Z kolei wypracowaliśmy kategorie muzyków kościelnych w Polsce. Te normy ogólne, właśnie, bo tak one się nazywają, czy kategorie mieszczą się w ramach takiego dokumentu, który nazywa się normy ogólne dotyczące muzyków kościelnych posługujących w parafiach Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Zostały zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski, a więc to są takie punkty, które pomagają uporządkować całą muzykę kościelną w naszym kraju. I to jest ogromna, ogromna wartość tego naszego działania. I to chcę podkreślić tutaj i przed radiosłuchaczami, ale i w ogóle przed wszystkimi, których to ten problem trapi. Bo choćby tutaj, co wspomina siostra, czy co wspomina ksiądz Franciszek, to bogactwo i tak dalej, to oczywiście to jest niezwykła wartość i to jest Bogu dzięki, że taką mamy piękną możliwość świętowania tajemnic naszej wiary. Z drugiej strony, bez muzyków kościelnych, bez wykształconych ludzi, wykształconych, powtórzę to, co już mówiłem dzisiaj w telewizji, bez wykształconych z jednej strony muzycznie, bo to jest jakaś umiejętność, to jest jakieś kompendium, jakiś zbiór wiedzy i umiejętności muzycznych, ale z drugiej strony także liturgicznych. Jedno bez drugiego w przypadku muzyka kościelnego nie istnieje, absolutnie nie istnieje.
No tutaj też trzeba podkreślić, że no, wykształcenie takiego muzyka kościelnego to jest niebagatelne zadanie, ponieważ to nie jest taki muzyk, że tak powiem, jednotorowy. To musi być człowiek, który jest bardzo wszechstronnie wykształcony, bo nie dość, że musi opanować tutaj grę na instrumencie, musi opanować jakieś umiejętności wokalne, bo też jeśli ich nie ma, to też to jest krucho. Musi opanować jakieś, przynajmniej minimum dyrygentury, bo musi prowadzić zespoły. No i do tego jeszcze, tak jak ksiądz Grzegorz mówi, cała wiedza teologiczno-liturgiczna. Także naprawdę są to ludzie, muszą być to ludzie wszechstronnie wykształceni. No i to jest ogromne zadanie. Myślę, że też nie zrobi to tylko szkoła organistowska, bo to, co zresztą to, co się robi też w kościele, w tym duszpasterstwie muzyków kościelnych, to jest potem ciągła, permanentna, stała formacja. To, co mówię, to, co też widzę po sobie, że to jest praktycznie dzieło formacyjne nieskończone, prawda? Czyli my, tak jak i nieskończona jest liturgia, jej tajemnice, czy sam Pan Bóg. No tutaj my zajmujemy się jako muzycy kościelni, mamy w ręce rzecz duchową do zrobienia, do wykonania, więc to wymaga naprawdę ogromnie wszechstronnej też formacji, zarówno tej muzycznej, jak i tej teologiczno-liturgicznej. I to musi być ciągle pogłębiane, bo po prostu nawet to kwestia samego repertuaru. To też wymaga ciągłego gdzieś grzebania, dowiadywania się nowych rzeczy, szukania w śpiewnikach. No, ciągle nowe rzeczy powstają, ciągle nowe rzeczy są tworzone. Ta liturgia też musi być jakoś ciągle żywa, ciągle ubogacana. Także to jest dzieło nieskończone. Ktoś, kto się praktycznie tym trudniej o to troszczy, to wie. Rzeczywiście, zresztą zastanawiające jest, że nawet same dokumenty Kościoła też często podkreślają, że żeby właśnie czy zgromadzenia zakonne, czy diecezje zadbały o konkretnych ludzi przeznaczonych tylko do tego. Ja tutaj się zawsze uśmiecham, bo jak się mnie ktoś pyta, a co siostra robi? No to ja mam zawsze mówię, a nic. Znaczy co? Mówię, jestem organistką w naszej wspólnocie. I tylko tyle, robię jeszcze inne rzeczy, ale mam ochotę powiedzieć to aż tyle, bo może bez przesady, ale rzeczywiście, jeżeli ja wiem, że chcę tę wspólnotę poprowadzić w żywym przeżywaniu liturgii, to tak naprawdę ja codziennie mam nową przestrzeń w ogóle do zagospodarowania, bo my jeszcze jako wspólnota też zakonna, taka na pół prawie kontemplacyjna, śpiewamy liturgię godzin, czyli jucznie i nieszpory, śpiewamy codziennie. Praktycznie każdy dzień liturgiczny to jest nowa bajka, zupełnie nowa. Niewiele rzeczy tam się powtarza. I chcąc rzeczywiście tę liturgię ożywiać, chcąc siostry uczyć czegoś, czy odpowiadać na te wyzwania liturgii, to wymaga niesamowitego, ciągłego wysiłku. Ja pamiętam, że też kiedyś z ust jednego liturgisty usłyszałam takie słowa na wykładach, które mnie naprawdę bardzo zaskoczyły, bo on coś takiego powiedział, że o chorale gregoriańskim, który jest ideałem, jeśli chodzi o śpiew liturgiczny. I on coś takiego powiedział, że nawet chorał gregoriański nie nadążył za liturgią. No ja tak, no tak powiedział i nie za bardzo zrozumiałam, o co mu chodziło. To znaczy nie wiedziałam, czy no nie odpowiedział na jej wyzwanie, o co tu chodziło. Podeszłam i ten ksiądz mi tłumaczy. Chodzi o to, że po prostu nie nadążył w sensie za jej bogactwem, za jej ciągłymi zmianami. Przecież do liturgii, no nie dość, że codziennie mamy praktycznie nową celebrację. Wiadomo, niektóre są uroczyste, niektóre są mniej uroczyste. To co chwilę w liturgii się pojawia coś nowego. Czy są wspomnienia nowych świętych? No, no tysiące rzeczy, które się zmieniają. I rzeczywiście to wymaga no, niesamowitej świeżości, ciągłego dokształcania, ciągłego zdobywania nowych rzeczy, poznawania. Także jest co robić, naprawdę.
Z tym, że działanie w dziedzinie muzyki kościelnej ma ten przymiot, że jest ciągle nieuchwytne, prawda? O ile można zobaczyć inne prace, o ile można zobaczyć dzieła artystów, architektów, malarzy, rzeźbiarzy, można dotknąć figury, które tworzą. Muzyk tworzy coś, co jest chwilę, wzrasta i niejako
tak teraz tylko.
Prawda, jest tylko w tym momencie coś, a kosztuje przygotowania bardzo wiele pracy, a jest rzeczą po prostu z natury umykającą, ale pozostaje w sercu pewne doświadczenie, którego nie da się przeliczyć na czas, na możliwości, na ofiarę, na poświęcenie.
Jest to może w tym momencie dobry punkt naszego spotkania, aby powiedzieć ogromne Bóg zapłać w kierunku naszych organistów, muzyków kościelnych, kantorów, dyrygentów, kapelmistrzów, bo przecież i orkiestry mamy, za ich naprawdę godną podziwu, często służbę odbywającą się kosztem często i życia rodzinnego, i jakichś innych obowiązków. Naprawdę, drodzy Państwo, od nas wszystkich w Stowarzyszeniu Polskich Muzyków Kościelnych przesyłamy ogromne pozdrowienia i wielki, wielki szacunek i ogromne Bóg zapłać za ten wielki wysiłek. Tu akurat jesteśmy, to nas dzisiaj tutaj przywiodło do Radia Maryja i Telewizji Trwam Triduum Paschalne. To jest właśnie czas dla Państwa, kiedy w sposób szczególny angażujecie się w to, aby te liturgie były pięknie przygotowane. Proszę przyjąć nasze słowa podziwu i słowa podziękowania za ten wielki, wielki wysiłek, który prowadzi wiernych w naszym Kościele do pięknego spotkania z Bogiem.
Ale rozmów jeszcze nie kończymy.
Rozmów nie kończymy, absolutnie.
Ja przypomnę Państwu, że rozmawiamy na temat muzyki w Triduum Paschalne, muzyki liturgicznej w Kościele w Polsce. Naszymi gośćmi są ksiądz doktor habilitowany Grzegorz Poźniak, prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, ksiądz doktor Franciszek Kynik, członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych i siostra Dolores Nowak ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza jako członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Również Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w tym programie. Mam w świadomości, że pewnie pojawiły się jakieś pytania, takie szczegółowe pewnie też w związku z muzyką w Kościele, w związku z muzyką w Triduum Paschalnym. Może są jakieś właśnie pytania natury takiej muzyczno-liturgicznej. Jeśli jakaś krótka refleksja, również czekamy. I jeszcze tutaj nam nasi goście podpowiedzą.
To znaczy, bo tutaj wspaniale, że ojciec zachęca do tego, aby były telefony i będziemy się z nich ogromnie cieszyć. Natomiast nasze takie doświadczenie jest z różnego rodzaju spotkań, że bardzo często ludzie mówią, ach, a u nas jest tak niedobrze, a u nas to nie funkcjonuje i tak dalej, i tak dalej. My to tak troszeczkę nazywamy brzydko gorzkimi takimi żalami. Gorzkie żale to piękne, polskie, szacowne nabożeństwo pasyjne, które Bogu dzięki, że mamy i śpiewamy. Natomiast jest dla nas oczywistym, że nie w każdym punkcie wszystko funkcjonuje dobrze. I między innymi po to jest także Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, aby animować i ożywiać te wszystkie nasze słabości i je korygować. Pamiętajmy, że Kościół jest rzeczywistością w drodze, ciągle wymaga poprawy, pomaga nawrócenia, tak jak zresztą my, ludzie grzeszni. Po to chodzimy do spowiedzi, aby być piękniejszymi i lepszymi przed Bogiem. I o to też staramy się w stowarzyszeniu, aby ta muzyka rzeczywiście była piękniejsza. Także będziemy się cieszyć z takich wspaniałych telefonów świadectw. Oczywiście chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Dziękuję bardzo.
A numery telefonów to 56 655 23 655 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200, a dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, rozmowy niedokończone. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy już na antenie.
Krzysiek Pawluch w tej chwili z drogi, z kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła z Węgorzewa Koszalińskiego.
Serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiam wszystkich prowadzonych w studio i jeżeli wolno, pytanie do księdza profesora. Czy stowarzyszenie jakby dysponuje bazą danych absolwentów szkół organistowskich? A skąd to pytanie moje? Mianowicie stąd, że jestem synem, no mój tatuś świętej pamięci już jest absolwent, był absolwentem takiej szkoły we Lwowie przed wojną. I no już niestety nie mam możliwości, żeby dowiedzieć się, jak to się odbywało przed wojną i jak to było w tej szkole organistowskiej we Lwowie. Nie przeszkadzam, nie zajmuję anteny, serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy.
Boże, dziękujemy za ten telefon. Słowo najpierw o samym stowarzyszeniu. Stowarzyszenie przyjęło sobie za taki punkt statutowy, organizacyjny, dotyczący członków stowarzyszenia taki wymóg, że są to osoby z wyższym wykształceniem muzycznym, minimum licencjatu zawodowego zgodnie z systemem bolońskim i oczywiście potem także i wyżej. Do naszego stowarzyszenia na dziś dzień należy około 150 członków, natomiast pana pytanie szło w kierunku absolwentów szkół organistowskich. Tego rodzaju szkoły, niektóre z tych szkół uporządkowały swoją historię i swoich absolwentów spisały. Tak teraz na bieżąco próbuję odnaleźć w mojej pamięci, ale nie kojarzę, aby był taki spis absolwentów szkoły lwowskiej. Tutaj ksiądz Franciszek też poddaje się i nie jest pewien, czy coś takiego było. Więc my w stowarzyszeniu takimi danymi nie dysponujemy, natomiast tak jak mówię, niektóre ze szkół organistowskich, czy też być może były takie prace naukowe, które badały historię szkół organistowskich, dawnych szkół organistowskich jeszcze i przedwojennej Polski, także krótko po wojnie działających. My takich danych niestety nie posiadamy, ale dziękuję pięknie za ten telefon. Bardzo jest taki ciepły, taki dobry. Dzięki bardzo.
Zatem podejmijmy już następny. Bardzo proszę, Radio Maryja, jesteśmy już na antenie. Hello.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i witam gości zgromadzonych.
Miło nam. A kto z nami się połączył?
Mówi słuchaczka z Małopolski, Krystyna. Ja, korzystając z obecności tak zacnych specjalistów wysokiej klasy w Radio Maryja, chciałam zapytać, co szanowni księża, siostra myślą o wprowadzaniu teraz do kościołów tej muzyki, takiej tych śpiewów w tym stylu rockowym, hip-hopowym, tej oprawy nieraz liturgii mszy świętych, który mnie, może i wielu innym osobom, bo tak jak nieraz rozmawiam, to kojarzy się to naprawdę z jakimś taką muzyką jakąś satanistyczną, wyzwala to jakieś takie nieprzyjemne uczucia, jakąś agresję budzi w człowieku. I nieraz tak słucham, jak ojciec Marcin zapowiada właśnie nieraz w tych zwiastunach o tej pielgrzymce młodzieży na Jasną Górę 30 maja, że będzie witał was właśnie ten dla mnie taki dość kontrowersyjny kapłan Kuba Barczak i tego. Co mu myślą szanowni księża profesorowie, co myśli siostra, bo większość osób to jakoś, zwłaszcza z takiego starszego już trochę pokolenia, to bardzo źle odbiera właśnie te wprowadzenia.
Ale pani mówi o liturgii, czy mówi ogólnie o muzyce? Bo chciałbym tutaj rozróżnić te dwie sprawy.
O muzyce. Mam na uwadze, jest mowa o tej muzyce kościelnej, ale
muzyce liturgicznej.
O tej liturgicznej. Tak. I coraz częściej się właśnie słyszy czasami gdzieś po kościołach, że na przykład, jeśli księża pozwolą, bo niektórzy księża proboszczowie w ogóle nie życzą sobie. Ja słyszałam kiedyś w innej rozgłośni katolickiej, jak ksiądz proboszcz się wypowiadał, że miał taką propozycję, przyszła grupa młodych ludzi, że tam dadzą oprawę liturgii mszy świętej w tym. A on mówi, absolutnie, ja nie jestem sam. Ja mam jeszcze przecież parafian wiernych i mogłoby się to jakąś niechęcią spotkać. Także, nie wiem, ale na przykład ojcze, te różne takie tańce po kościołach, też nie wiem, ale w naszej kulturze, obyczajowości polskiej to jakoś to się tak kojarzy z jakimiś pogańskimi zwyczajami.
Pani Krystyna, tak?
Tak.
Ponieważ pani wymieniła pielgrzymkę i moje też imię, ja pragnę tutaj panią nie że uspokoić, tylko może jakoś przypomnieć, że wszelkie różne koncerty, które przy okazji takiej pielgrzymki się zdarzają, one nie są na liturgii. Także tutaj myślę, że to jest niezasadne w tym momencie, a tutaj o odpowiedź już proszę szanownych gości, szanownych księży, profesorów, siostry.
To znaczy dwie sprawy właśnie tutaj ojciec przede wszystkim bardzo dobrze to wyłowił. Dziękujemy za ten telefon. Sprawa liturgii i tego, co nazywamy religijną kulturą muzyczną, ale już poza liturgiczną. I oczywiście, jeżeli chodzi o liturgię, to nie ma nad czym debatować. Rock i innego, inne tego rodzaju style muzyki nie mieszczą się w ramach liturgii i wręcz stoją w zdecydowanej opozycji do niej. Pamiętajmy jednakże, że gdzieś u początku wprowadzania reformy Soboru Watykańskiego II pojawiły się msze bitowe i tak dalej. Były to próby pogodzenia muzyki, że tak powiem, paralelnie tworzonej poza kościołem i wprowadzenia tej muzyki do mszy świętej, do liturgii. Dzisiaj raczej już wiemy, że to nie tędy jest droga i nie jest to tak do końca zgodne z tym, czego uczy Kościół, co przedkłada w dokumentach. Natomiast inną sprawą rzeczywiście jest to wszystko, co odbywa się poza mszą świętą, poza często i poza przestrzenią samego Kościoła, choć czasami i w Kościele. I tutaj to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, jeżeli w ogóle jest poza przestrzenią Kościoła, to znowu jeszcze mamy, że tak powiem, większe rozluźnienie jakichś wymogów, ponieważ jeżeli to jest przestrzeń domu kultury czy jakiejś muszli koncertowej w plenerze, to tutaj mamy do czynienia z próbą mówienia o Panu Bogu, że tak powiem, różnymi językami muzycznymi. I trudno się temu, myślę, jakoś zdecydowanie sprzeciwiać. Natomiast jeżeli odbywa się to już znowu w przestrzeni świątyni, w przestrzeni kościoła, to znowu co do tego mamy stosowne przepisy kościelne, które mówią, kiedy, bo rozumiem, że wtedy mówimy o koncercie w kościele i są też stosowne przepisy kościelne, które mówią, na jakich zasadach i na jakich prawach koncert w kościele może się odbyć. Także dziękujemy pięknie za ten telefon. Jest on na pewno takim wyrazem wrażliwości, ogromnej troski i Bogu dzięki, że tak jest, że taką wrażliwością nasi radiosłuchacze żyją. Natomiast, tak jak mówię, należy tutaj poczynić co najmniej kilka rozróżnień, ale...
Jeszcze chciałbym w ramach solidarności z księdzem Kubą Bartczakiem, bo też został wywołany i nazwany kontrowersyjnym, chciałbym zaznaczyć, nie wiem, czy pani zna tego księdza, bo jeśli nie, to bardzo bym prosił, aby nie mówić takich rzeczy, ponieważ to jest bardzo pokorny człowiek, niesamowicie taki dobry człowiek, który niesamowicie kocha młodzież, chce jak najwięcej do młodzieży gdzieś dotrzeć, szczególnie do tej najtrudniejszej takiej młodzieży, która nie, że siedzi w kościele w pierwszych ławkach, ale jest daleko, daleko od kościoła. I oby też więcej było pomysłów, które gdzieś tam, nie w liturgii, bo on nigdy tego na liturgii, czyli on to nieraz mówi, że...
Bardzo musimy o tym pamiętać. Na liturgii, tak. Mówić o Panu Bogu naprawdę można, nie tylko można, trzeba mówić różnymi językami.
Może być droga pewnego dojścia.
My oczywiście tutaj chcemy jakoś, nas inspiruje dzisiaj Triduum paschalne, zbliżające się Triduum paschalne, stąd też dlatego mówimy o liturgii, muzyce liturgicznej przede wszystkim, ale oczywiście warto jest mówić też szerzej o tym wszystkim, co szeroko nazwiemy religijną kulturą muzyczną w Kościele.
No, ja się też bardzo cieszę, że ten telefon się pojawił, bo ja myślę, że no, tutaj pani Krystyna wyraziła odczucia naprawdę wielu osób, bo ja też zajmując się tym tematem, to jest praktycznie no, nagminny problem, który właśnie ludzie mają i myślę, że tutaj właśnie musimy bardzo, bardzo mocno podkreślić to rozróżnienie, które nam się gdzieś, mam wrażenie, troszeczkę w praktyce właśnie Kościoła zagubiło, że w pewnym momencie zaczęliśmy wprowadzać, no nie wiem, już tu trudno ocenić złą, dobrą wolę, po prostu się tak stało. Pewne rzeczy, które w ogóle do liturgii nie były tworzone, które właśnie były tworzone do takiego duszpasterstwa bardziej, no właśnie, religijnego, skierowanego do różnych grup, czy to do dzieci, czy młodzieży. Zaczęliśmy to wprowadzać jakoś tak bezwiednie, bez kontroli na liturgię. No i dzisiaj właśnie no pokazał to ten telefon, że praktycznie no osoby przychodzące na liturgię mają taką pewną konfuzję duchową, no bo jednak te rzeczy też nie możemy jakby nie przyznać pani Krystynie racji, że rzeczywiście one się wkradają do liturgii. No i tutaj właśnie potrzeba mądrych duszpasterzy czy mądrych muzyków kościelnych, którzy zaczną to porządkować, bo no ogromnie trzeba docenić to, o czym ojciec tutaj powiedział, właśnie to duszpasterstwo pozaliturgiczne, docierania do ludzi, których no, coraz więcej mamy gdzieś no, poza kościołem, czy młodych, którzy właśnie do kościoła nie przyjdą. Więc to tego typu duszpasterstwo i tego typu nawet język muzyczny, czy sposoby zwracania się do nich różnym językiem, ich językiem często, no są niesamowicie cenne. No nie możemy tych ludzi jakby od razu przyprowadzić na liturgię, bo oni no nie są do tego przygotowani, nie zrozumieją. Natomiast jeśli rzeczywiście przez tego typu nasze działania no, nawiążą jakąś relację z Panem Bogiem, to rzeczywiście potem można ich w tę liturgię wprowadzać i właśnie ważne, żeby na tej liturgii była muzyka taka, jaka jej przystoi, ta muzyka liturgiczna, bo wtedy ona, to też się staje znakiem. Ten młody człowiek wie, że to jest liturgia i tu jest muzyka ściśle liturgiczna, ona jest inna od innej, od tego, co ma poza liturgią, prawda? Także jest to jest pewna, niezmiernie ważne.
Jest pewna tradycja kościoła, prawda, w którą należy wpisać całą przestrzeń muzyki.
Pewne sakrum. Ta. I to, no właśnie, zawsze w świecie to rozróżniano sakrum i profanum, prawda, to, co się wiąże z rzeczami świętymi, to, co się...
Dzisiaj mamy taką okazję ku temu, że tego rodzaju muzyka, taki gatunek muzyki, jaki się zrodził, który jednak ma jako fundament słowo, które jest refleksją wiary, które jest momentem, nie wiem, uwielbienia, dziękczynienia, bo warstwa tekstowa jest religijna, nie można temu zaprzeczyć. Natomiast w wymiarach czysto takich muzycznych jest to zaczerpnięte z jakiejś tradycji, z konkretnego gatunku, ale dzisiaj mamy sporo, jest nawet w perspektywie Polski, takich festiwali muzyki religijnej, w sensie takiej muzyki, gdzie właśnie tego typu gatunek muzyki jest wykonywany, są różnego rodzaju, no bo ewangelizacyjne spotkania, a więc festiwale, ewangelizacyjne spotkania jak najbardziej. To jest przestrzeń, gdzie taka muzyka jest, gdzie ona ma swoje miejsce, gdzie ona cieszy się popularnością. Natomiast dobrze jest ewangelizować, ale dobrze też jest prowadzić do doświadczenia.
Tak, to jeszcze też myślę, że nie chcę bardzo wchodzić w ten temat, może nawet też nie wiem, czy jestem na tyle kompetentna, ale ja pamiętam, że kiedyś taka mi przyszła do głowy refleksja w kontekście właśnie tego typu problemów, że też musimy rozróżnić jeszcze jedną rzecz, że oczywiście są celebracje, że tak powiem, na takie ogólnokościelne dla ludu w ogólności, prawda, gdzie mamy na tych celebracjach i młodzież, i dzieci, i starszych. I one muszą być jakoś tak skonstruowane, tak przeprowadzone, żeby to było dla wszystkich. Natomiast jest jeszcze inna rzeczywistość kościoła. Jest jeszcze inne życie kościoła. Mamy dzisiaj w kościele też dużo ruchów, wspólnot, które, no to też jest duszpasterstwo. I one też mają pewne prawa jakby kształtować tę swoją liturgię. Oczywiście to też jest wszystko uporządkowane prawem, zasadami, ale są to pewnego rodzaju jakieś, no nie chcę używać tutaj grupy zamknięte, bo to jest w ogóle troszeczkę nie po Bożemu, bo nie ma jakichś enklaw w kościele. Wszyscy jesteśmy Kościołem Chrystusem, ale mają prawo do jakby no celebracji w jakiś swój sposób, swoimi formami. I też jakby no tutaj w tej naszej audycji to jest jakby też odrębna grupa tematyczna i nie możemy, ja zawsze tutaj mówię, że no właśnie Kościół musi być dla wszystkich, prawda? Dla wszystkich jest tam miejsce i dla wyrażenia się w takiej formie i w takiej formie. Oczywiście liturgia jest rzeczą, to nie jest nasza rzecz prywatna, więc tutaj nie możemy jej tworzyć na sposób prywatny. To jest wszystko określone kanonem, tekstami, które się w tym kanonie mieszczą. Natomiast musimy też zdawać sobie sprawę, że w pewnych grupach, wspólnotach one też mają swoje prawa. Dla każdego powinno być miejsce, każdy powinien znaleźć tę swoją celebrację, w której się też jakoś wypowiada.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Hello? Szczęść Boże, Małgorzata Kajdasz.
Szczęść Boże.
Bydgoszczy. Chciałabym włączyć się do audycji na temat muzyki w kościele.
Tak, jest pani na antenie, bardzo proszę.
Aha, mianowicie tak, chciałam się zapytać, czy wszyscy państwo zgromadzeni w studio w tej chwili, również obserwujący muzykę w kościele, obserwują coraz większe milczenie wiernych w trakcie liturgii, to znaczy coraz mniej ludzi śpiewa. coraz mniej ludzi śpiewa, mimo wyświetlanych tekstów, pieśni religijnych, jest coraz większe milczenie. Nie wiem, czy macie Państwo jakiś pomysł, żeby temu zaradzić, żeby ożywić ten śpiew? Może to jest kwestia tego, że właśnie śpiewa organista i ludzie wyłączają się. Nie wiem, czasami się zastanawiam, co by było, gdyby organista nie śpiewał.
Bardzo dziękujemy Pani Małgorzato za bardzo dobre pytanie.
Bardzo
tak, Bóg zapłać. Do widzenia.
Do widzenia, dziękujemy, bardzo dziękujemy bardzo za to pytanie. Nie ma prostych odpowiedzi na takie pytanie. To jest wypadkowa tak wielu zmiennych i tak wielu problemów, nie tylko kościelnych, ale także i społecznych. Mówiliśmy o tym na antenie telewizji Trwam, jak bardzo zubożony został śpiew w naszych szkołach. Nasza szkoła podstawowa znajduje się na szarym końcu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o śpiew, naukę śpiewu naszych najmłodszych. Ilość zajęć wszystkich dzieci, młodzieży powoduje, że gdzieś szkolnictwo muzyczne, chociaż ono się oczywiście nie najgorzej w Polsce rozwija, trzeba to powiedzieć, ale gdzieś też już nie jest na jakimś znaczącym miejscu. I to są takie te problemy pozakościelne. W kościele samym staramy się kształcić tych organistów, staramy się kształcić tych muzyków, ale ciągle ich jest niewystarczająca pewnie ilość. Tu i ówdzie podnoszą się głosy, że brak nam ogólnopolskiego śpiewnika liturgicznego. Z tych problemów jest tak bardzo wiele. Tutaj Pani wspomniała o ekranach, które wyświetlają pieśni. W moim odczuciu to jest akurat błąd i krok w absolutnie niewłaściwym kierunku. Nie ma to jednak jak taka prawdziwy modlitewnik, śpiewnik w ręku naszych wiernych, który byłby na wyposażeniu każdego kościoła. Myślę, że wiele mniej by to nie kosztowało, gdyby w naszych kościołach parafialnych pojawiły się śpiewniki liturgiczne, ale nie chciałbym tutaj wzbudzać dyskusji na ten temat. Więc tych problemów i przyczyn tego stanu, o którym Pani mówi, oczywiście obserwujemy go, tak, obserwujemy go, ale przyczyn jest wiele i lekarstw pewnie trzeba zastosować znowu wiele i bardzo różnorakie, żeby tę sytuację uzdrowić. Proszę być pewną rzeczy następującej. Leży nam to naprawdę bardzo na sercu, bardzo się tym stanem martwimy i bardzo chcemy ten stan też sanować, czyli leczyć tak, aby ten poziom naszego śpiewu był lepszy. Jak sobie zawsze wspomnę orędzie na Światowy Dzień Pokoju Jana Pawła II, który z bardzo wielką konsekwencją powtarzał rzecz następującą, że pokój całego świata rodzi się w sercu pojedynczego człowieka. To odpowiadając i przynajmniej z mojej strony kończąc refleksję na ten temat i na zadane przez Panią pytania, odpowiem tak, że śpiew w naszym kościele w Polsce zależy od pojedynczego człowieka. Jak będziemy śpiewać i będziemy w tę rzecz inwestować, to wtedy on będzie na pewno piękniejszy i lepszy.
Tutaj może trzeba wziąć jeszcze pod uwagę dwie rzeczy. Z jednej strony rzeczywiście to może być sprawa szersza, kulturowa nawet. Takiego, nie powiem, zamknięcia osób, ale takiego właśnie brać, a mało dać z siebie. Zresztą to obserwujemy nie tylko w kościele, w przestrzeni, w jakiegoś momentu, nie wiem, zaangażowania wiernych w śpiewie, ale w wielu, wielu innych takich względach życia też społecznego, kulturowego w ogóle. Natomiast rzeczywiście też trzeba zwrócić uwagę na to, że muzycy, poszczególnie muzycy też muszą mieć jakiś taki moment własnego wyczucia, kiedy mogą śpiewać, jak mogą śpiewać, kiedy jest odpowiednie nagłośnienie, a więc takie typowo, takie praktyczne, może czasami rozbija się właśnie o drobną taką rzecz praktyczną, gdzie jest zbyt głośno ktoś śpiewa, ale zresztą to są takie sprawy, które zawsze gdzieś tam są trudne, bo raz mówimy, że ksiądz śpiewa głośno, raz się mówi, że organista śpiewa głośno. Nie powinno być żadnej dominacji. Powinien być jakiś, rzeczywiście powinno być właśnie współudział, powinno być jakiś taki moment wypośrodkowania, tak żeby rzeczywiście można było słyszeć, można było skorzystać z tych urządzeń, które dzisiaj mamy, natomiast nikt nie powinien niczego narzucać. Czasami może są jakieś takie jeden, drugi przykład, gdzie jest ta rzecz bardzo taka ewidentna, nadmierna, no ale to są kwestie, które trzeba praktycznie jakoś umieć rozwiązać.
Jeszcze nie wiem, czy jest telefon, czy jeszcze możemy... No rzeczywiście ja
bardzo proszę.
Też zawsze...
Telefony są, ale bardzo proszę.
Tak, No to jest spektrum problemów, począwszy też od takich praktycznych, o czym ksiądz Franciszek mówi. Ja też, jeżeli idę do kościoła i organista tak głośno śpiewa, ja mam od razu taki psychologiczny odruch milknięcia, więc zawsze też się nad tym bardzo poważnie zastanawiam, że to wymaga wyczucia. Poza tym takie psychologiczne względy. Ja troszeczkę z młodzieżą pracowałam też muzycznie i widzę no ogromne... ogromną niechęć do śpiewu. Ludzie się w ogóle boją usłyszeć siebie, młodzież. I to mnie, ja bardzo dużo na ten temat właśnie myślałam, że dzisiaj świat tak, nie wiem, no, promuje ludzi czy młodzież, żeby się właśnie tak pokazać, żeby, no nie wiem, zaistnieć. A ja miałam wrażenie, jak w kontakcie z tą młodzieżą, że oni się właśnie jakby coraz bardziej sobie zamykają. Natomiast no, muzyka niestety wymaga od nas pewnego odsłonięcia siebie, swojego też takiego no, życia uczuciowego, duchowego w ogóle. Więc tutaj też na to patrzyłam. No i chciałam jeszcze poruszyć jedną kwestię. Absolutnie nie chcę tutaj nikogo dotknąć i oskarżać, ale pamiętam, że kiedyś mnie bardzo uderzyło, czytałam gdzieś wypowiedzi Pawła VI, papieża Pawła VI, i on tam powiedział w kontekście muzyki liturgicznej coś takiego, że tam, gdzie we wspólnocie zanika wiara, zanika śpiew liturgiczny. Że te rzeczy idą w parze. Także tutaj też chciałabym skłonić słuchaczy do takiej refleksji, czy przyczyną tego też czasami nie jest to oziębienie, takie wystudzenie naszej wiary, bo no człowiek, który przeżywa żywo Pana Boga, jest niemożliwe, to święty Augustyn o tym mówi. To słynne jego powiedzenie, kto śpiewa dobrze, mądrze, ten dwa razy się modli. No właśnie dusza, która przeżywa Pana Boga, która no, przeżywa Go jako żywego, to jest niemożliwe, żeby nie zrodził się w niej śpiew. Po prostu śpiew jest naturalną naszą reakcją, więc... no i też niestety, no oczywiście to, co Pani powiedziała, no mnie bardzo boli. Natomiast no recept tutaj nie ma. To po prostu się trzeba wziąć, zakasać rękawy i tutaj... te wszystkie rzeczy jakoś wyważyć, o których mówimy, i po prostu to wymaga pracy, pracy i jeszcze raz pracy wielu osób.
I kolejna osoba, bardzo proszę, Radio Maria, halo. Jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Kto się z nami połączył?
Do audycji.
Tak, jest pan na antenie, jak ma pan na imię?
Szczęść Boże,
proszę wyciszyć swoje radio, bo tak się niedobrze skomunikujemy w tym wszystkim.
Mam na imię Jan, dzwonię z Małopolski. A to muszę się powiedzieć tego, że bardzo ładnie śpiewa organista w Radiu Maria, co gra w poniedziałki w soboty. Bo nie śpiewa solo, tylko znane pieśni kościelne, żadnych młodzieżowych nie powinno się śpiewać w kościele.
Dziękuję Pani Janie, serdecznie pozdrawiam.
Tu Pan też poruszył właśnie taki temat. To jest praktycznie kontynuacja tego, co mówiliśmy. No właśnie często te śpiewy, nie wiem, jak to piosenki młodzieżowe, one były tworzone właśnie do duszpasterstwa, do wyjazdów z młodzieżą, do śpiewania o Panu Bogu, że tak powiem, przy ognisku. No niestety one się wdarły do naszych liturgii i no oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich, ale na przykład no zawsze tutaj mi przychodzi na myśl taki ojciec Dival, który właściwie no, był pomysłodawcą też, że tak powiem, tego gatunku. I on to tworzył no właśnie do takich...
Ewangelizacji
młodzieży. Absolutnie jego ideą nie było tworzenie tych śpiewów do liturgii. No niestety my je zaczęliśmy adaptować. No
ale dlatego, że był to czas przemian, też przemian posoborowych, tak, gdzie brakowało pewnego repertuaru, gdzie dopiero się tworzył. Dzisiaj te 40 czy ileś lat, nawet więcej po Soborze, mamy już doświadczenie ogromnego bogactwa śpiewów opartych na tekstach biblijnych, prawda?
Ale z drugiej strony, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, wielu księży, w ogóle wielu gdzieś katechetów, tych, którzy troszczą się o młodzież i stają na głowie, wyrywają sobie włosy, jak gdzieś tą młodzież pozyskać do kościoła, no pyta się, no to w końcu jak mamy to robić? Ponieważ rozmawiają gdzieś z nimi w szkole, a oni mówią, nie, no, bo tam jest tak nudno, tam jest takie jakieś starsi tylko ludzie śpiewają takie ich pieśni. A jak tutaj to pogodzić, te wszystkie rzeczy, czyli takie życie i też to profanum i sakrum, o właśnie, jak to pogodzić?
No pamiętajmy, że nie jest duszpasterstwo liturgiczne jedynym duszpasterstwem w Kościele. I o tym nie zapominajmy, że zanim kogoś na liturgię przyprowadzimy, to jeszcze mamy całą gamę różnego rodzaju narzędzi duszpasterskich, gdzie możemy tego człowieka animować religijnie, ożywiać jego wiarę. I to wydaje się być troszeczkę niewykorzystanym. Jest pytanie następujące, czy nawet jeżeli kogoś wprowadzamy do kościoła, tak jak ojciec tutaj mówi, że no jak go porwać, jak go ożywić we wspólnocie. Zaraz pytanie, czy zaraz rzeczywiście musimy temu komuś proponować udział we mszy świętej, skoro on taki nieożywiony jest religijnie, czy nie skorzystać z innych narzędzi duszpasterskich, by tą jego wiarę ponownie obudzić, czy nie wiem, jak powiedzieć.
Doprowadzić go do wiary.
Doprowadzić go może do jakiejś głębszej wiary, doprowadzić go może w ogóle do liturgii, o tak powiedzieć.
To znaczy, to też nie jest... Ja troszeczkę zawsze się buntuję i widzę drugą stronę tego medalu. Ojciec znowu powiedział standardową wypowiedź, którą się spotyka wszędzie. Ja z kolei mogę powiedzieć, że troszeczkę jeżdżąc po Polsce znowu jest naprawdę masę takich jakichś ośrodków, parafii spotkałam, gdzie właśnie przez ciągłą taką formację liturgiczną, czy to robi organista, czy to robią kapłani, no naprawdę młodzież niesamowicie uczestniczy właśnie w tych, w cudzysłowie, nudnych liturgiach, gdzie właśnie inni nazwą to nudnymi liturgiami, ale to jest znowu naprawdę lata formacji, lata jakiegoś tłumaczenia, wprowadzania ludzi w to, co się dzieje, czym w ogóle liturgia jest. Natomiast wiadomo, jeśli taki człowiek nieokrzesany, który naprawdę no, niewiele wie na ten temat, wejdzie w coś takiego, no to się on po prostu nie rozumie, nie ma za co go w ogóle winić, że tak jest, bo inaczej być nie może. Także no, tutaj naprawdę można i dzieci porwać do naprawdę tradycyjnych śpiewów. Mi też tutaj często przychodzi, no podeprę się na przykład kwestią chorału. No generalnie też chorał, nikt go nie rozumie, nikt już tego, no tak się nieraz mówi, prawda, nikt już tego języka muzycznego nie rozumie, już mamy zupełnie inny język muzyczny też. Natomiast wiele miałam takich ośrodków, gdzie ktoś na przykład wytłumaczył ten śpiew, przedstawił jakoś tam jego historię, wytłumaczył tekst. No nie wiem, na przykład spotkałam jednego księdza, który kiedyś wprowadził w czasie Adwentu, nauczył ludzi śpiewać tej antyfony Tota Pulchra es Maria. Ale on tak im o niej opowiedział, że po prostu ci ludzie sobie nie wyobrażali, jak tego już mogą nie śpiewać. Przedstawił to jako właśnie taki wielki, tradycyjny śpiew kościoła, wytłumaczył i jego tekst. I okazało się, że w tego roku, w Adwent, okazało się, że Kościół jest w stanie to zaśpiewać. Ja nie mówię, że teraz tylko chorał i tylko to, natomiast pokazuje jakby drogę.
Że siostra jednak tutaj wyraźnie też akcentuje, że to jest kwestia drogi, pewnego doprowadzenia, pewnego etapu, który jest konieczny do przejścia.
Tylko tak. Ja też, jeśli jeszcze mamy czas, nie mam. Tu też podaję taki swój kultowy przykład z życia. Pamiętam, swego czasu jeździłam bardzo regularnie na festiwal Gaudemater do Częstochowy i tam oprócz koncertów i różnych imprez też było takie sympozjum naukowe, równolegle robione. I pamiętam, że kolejne 3 lata jeżdżąc na te spotkania spotykałam się z jedną panią z Bydgoszczy, no może nas słucha. I pamiętam, pierwszego roku spotykamy się tak w przerwie, ona się mnie dzieli, mi się, ostro, jak ja mam problem, no ja tam nie jestem jakoś tam wykształcona liturgicznie, no ale proboszcz mi zlecił, muzycznie tak. Zlecił prowadzenie takiej scholki dziecięcej w parafii. Jak ja cierpię, no bo te dzieci z tą gitarą, no wiadomo, śpiewają, co śpiewają. No ja nie mogę tego, no ta moja wrażliwość. No chciałabym mi coś więcej poprowadzić. No tam porozmawialiśmy, spotykamy się za rok. A ta pani mi mówi, siostro, no stała się rzecz no niebywała, bo ja tak pomyślałam sobie, no co z tymi dziećmi tak ambitniej, szkolka dziecięca, najzwyklejsza parafia i mówi tak, no żeby ich troszeczkę wprowadzić w jakąś taką wielogłosowość, no to zaczęłam z nimi śpiewać kanony z Teze. No wiadomo, powiemy muzykowi kościelnemu kanony z Teze absolutnie do liturgii niedozwolone, ale dlaczego, jeśli one się mają stać drogą, jeśli są dobrze wykorzystane? Jest to prosta harmonia, dzieci się obsłuchały troszeczkę dwugłos, potem trzygłos, czterogłos. No i mówi, siostro, ja już z nimi zaczynam robić psalmy Gomułki prawie, bo tak obśpiewała te dzieci, a mówi, a na gitarę już dzieci w ogóle patrzeć nie chcą, stoi pod ścianą. Spotykam się trzeciego roku, a ona mówi, siostra, już jest teraz katastrofa, ponieważ no mówi, spróbowałam z nimi trochę chorał gregoriański śpiewać. Oczywiście zaczęła od prostych śpiewów, ordinarium misy, czyli części stałe mszy, kyrie. I mówi, co ja teraz sobie, ja tylko sobie problem na głowę sprowadziłam, ponieważ miała taki zwyczaj, że ponieważ no scholarz była na takim dosyć dużym poziomie, to nieraz jeździli do parafii sąsiednich, zapraszani na śpiewanie na mszach. I mówi, idę do proboszcza, żeby mu przedstawić program, no i zawsze są jakieś elementy chorału. No i proboszcz zawsze mówi, ależ absolutnie na mszy dla dzieci, no chyba pani na głowę upadło. I wracam do dzieci i mówię im, że nie możemy zaśpiewać. Dzieci po prostu bez chorału nie wychodzimy. Czyli no naprawdę no wiele mam takich przykładów, tu by można sypać z worka, które pokazują, że naprawdę można. Natomiast to trzeba potraktować jako drogę, jako też i posłużyć się pewnymi rzeczami, które może docelowo nie są do końca poprawne, ale mieć świadomość tej naszej taktyki, że tak powiem. I naprawdę wiele rzeczy można zrobić, wiele pięknych rzeczy.
I kolejny telefon. Halo, Radio Maria, bardzo proszę. Jesteśmy na antenie, bardzo proszę. No, myślę, że się jakoś w jakiś sposób nie słyszymy. Radio Maria, bardzo proszę. Halo, jesteśmy na antenie.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Paweł z Pomorza. Ja mam takie pytanie tutaj do księży i do siostry. Co sądzą państwo o tak zwanych elektronicznych organistach, gdzie na mszy po prostu odgrywany jest jakieś pieśni odtwarzane z odtwarzacza? Dziękuję.
Dziękuję, panie Pawle. Bardzo ciekawe pytanie.
Na szczęście nie ma tutaj za dużo do mówienia. Muzyka wykonywana na liturgii ma być muzyką żywą. Jest potrzebny żywy organista, prawdziwy instrument z duszą i prawdziwy śpiew wspólnoty. I tyle jest do powiedzenia w tej kwestii.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo? Halo? No, nie wiem, czy ktoś nas słyszy po drugiej stronie. Radio Maria, bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Strasznie nam się zmieniają szybko. Radio Maria, jesteśmy na antenie? Halo? Czy się słyszymy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Małopolski.
Miło nam.
Mam taką serdeczną prośbę. Kocham liturgię kościelną. Jestem organistą byłym, ale w tej chwili prowadzę chór, także kocham muzykę kościelną pod każdym względem. I moja serdeczna prośba do wszystkich, którzy uczą organistów o większe zwrócenie uwagi na dykcję, bo to, z czym się spotykam nieraz, to po prostu mnie aż kuli, dlatego że nadmierne wymawianie końcówek typu bug czy ameny, no to cierpnie skóra. Nie będę teraz wykład robić, bo to nie jest w mojej gestii, ale to są takie drobiazgi, czy gwiazdorskie śpiewanie. No to troszeczkę w liturgii to jest no tak dziwno brzmiące. I pozdrawiam serdecznie, to tyle.
Dziękujemy.
Dziękujemy i też pozdrawiamy.
Najlepsze w tej trudnej pracy, w tej trudnej posłudze. Wzajemnie. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać wzajemnie.
Nigdy nie odbieramy, myślę, naszej pracy jako trudną, ale dziękujemy bardzo za te pozdrowienia. Bo jak praca jest... Jak człowiek pracuje przepięknie, to nie czuje, że pracuje, a muzyka jest piękna. Oczywiście słuszna uwaga i takich uwag można by było z takich technicznych, bo to jest uwaga z zakresu takich uwag technicznych. i można byłoby tego rodzaju uwag pewnie zgłosić zdecydowanie więcej. Dobrze, że tutaj pani jakoś tak nie epatowała jakimiś negatywnymi przykładami, bo tak jak mówię, nigdy tego nie potrzeba. Jasna sprawa, że trzeba na to zwracać uwagę i takich rzeczy do korekty jest pewnie dużo więcej. Ale dziękujemy bardzo.
Z pewnością zwracamy na to uwagę na etapie kształcenia w szkołach, ale myślę, że jest to taka szeroka sprawa w jakichś też umiejętności estetycznych, prowadzenia nawet na jakiś etap podstawowego kształcenia. Śpiew należy do takich wartości kulturowych, które powinny być niezależnie od tego, czy ktoś jest rzeczywiście zaangażowany w wielkie dzieła muzyczne. Śpiew należy do kultury człowieka. I odpowiedni sposób śpiewania. Rzeczywiście to, co pani też wspomniała, dzisiaj obserwujemy może przez takie różne festiwale, jakie nieraz są organizowane w szkołach, gdzie bardzo często nawet festiwale piosenek religijnych, które odbywają się, nawet festiwale kolęd i różnego rodzaju tego typu organizowane jakieś konkursy. Bardzo często spotykamy się z tym, że dzieci śpiewają w taki sposób właśnie piosenkarski, z jakimś takim celowym zaśpiewem. Takie wzory, jakie widzą gdzieś w
z taką manierą, tak?
Właśnie, z taką manierą. I nieraz odkręcać to. Czasami przychodzą tacy kandydaci do szkół organistowskich, czy powiedzmy do szkół muzycznych. I tam trzeba niejako od początku pokazywać im, jaka jest estetyka śpiewu liturgicznego, pięknego, dobrego, opartego na dobrej dykcji, opartego na jakichś dobrych wzorach. I taka jest droga. I o to nam chodzi. Natomiast nie przewalczymy w jednym momencie tego, z czym spotykają się niejako wszędzie naokoło, poza kościołem.
No i sam zainteresowany też musi chcieć jakby te uwagi uwzględniać, bo tutaj niestety. Natomiast ja doskonale rozumiem to, bo też uczestniczyłam, słyszałam takiej organisty. No to jest zupełnie niedopuszczalne. Natomiast to pokazuje to właśnie, jak szeroko wykształconym w wielu dziedzinach musi być ten muzyk kościelny, bo wystarczy, że jakaś rzecz kuleje, czy śpiew wokalny kuleje, czy gra na instrumencie kuleje. No i niestety to już odbieramy jako uczestnicy liturgii, no i to już nie jest to, o co by chodziło, prawda? Także praca.
Ja myślę, że zaraz do telefonów następnych wrócimy, tymczasem skoro tyle o muzyce, może teraz trochę organowej. Rozmowy niedokończone, muzyka w Triduum Paschalne, muzyka liturgiczna w kościele w Polsce. Naszymi gośćmi są ksiądz doktor habilitowany Grzegorz Poźniak, ksiądz doktor Franciszek Kynik oraz siostra Dolores Nowak. I mamy już kolejny telefon. Bardzo proszę. Radio Maria, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie.
Tak, jest pani na antenie.
Przede wszystkim bardzo chciałam podziękować za ten temat, ponieważ od kilku lat jako osoba uczestnicząca w liturgii podejrzewałam siebie, że mam obsesję jakąś i się czepiam podkuszona muzyki liturgicznej, ale bardzo się cieszę, że państwo zwróciliście na to uwagę.
A jak ma pani na imię, możemy wiedzieć?
Elżbieta.
Słuchamy pani Elżbietę.
To jest tak, że ja pamiętam, jestem już pokoleniem posoborowym, wczesnym posoborowym, i ja pamiętam, kiedy kościoły brzmiały, jak na koniec śpiewali ludzie "My chcemy Boga", to po prostu nawet w ogromnym kościele słychać było, jak to się niesie. Teraz jest to przykre. Rzeczywiście ludzie nie śpiewają i myślę, że jest tego wiele przyczyn. Dobrze, że ktoś z Państwa powiedział tutaj o gwiazdorstwie. To jest niestety chyba problem, dlatego że jakiś cieniuteńki sopran albo dziwne zaśpiewy i nie jesteśmy w stanie wejść w tonację. A poza tym problemem jest chyba jednak zmiana ciągle melodii liturgicznych. Pamiętam, kiedyś miałam bardzo, bardzo trudną sprawę do załatwienia. Załatwiłam ją i pomyślałam sobie, ach, zdążę do katedry na sumę. I taką miałam ochotę zaśpiewać "Chwała na wysokości Bogu". To ze mnie się chciało wyrwać. Nie mogłam. To była tak dziwna melodia, tak zafałszowana, że ja zamiast "Chwała na wysokości" miałam łzy w oczach, a potem lekkie zdenerwowanie. A jeszcze kilka miesięcy temu w jednym z kościołów, ponieważ ja bywam w różnych kościołach, bo dość dużo podróżuję, w jednym z kościołów, proszę sobie wyobrazić, naprawdę fragmenty zafałszowanej "Ody do radości" organistka wplotła w "Chwała na wysokości Bogu", śpiewane na dziwną melodię. I proszę się nie dziwić, że kościół milczał.
Bardzo dziękuję.
No tak, powiedzieliśmy tych problemów. Dziękujemy to bardzo za ten telefon. Tych problemów jest bardzo, bardzo i przyczyn tego, że Kościół milczy, jest bardzo wiele. Pani dotknęła jeden ważny problem i tak mi się wydaje, warto by było dwa słowa na ten temat. Wspomniała Pani, że gdzieś nie zdążyła na swoją parafialną mszę i weszła do innego kościoła i tam Pani słyszała gloria, którego Pani nie znała i chciało się Pani płakać. Ja chcę powiedzieć tyle, że często jest tak, że parafie jednak, czy muzycy kościelni pracujący w różnych parafiach, w konkretnych parafiach, jednak prowadzą swoją wspólnotę, w której służą jako muzycy kościelni. Czasami właśnie może być tak, że tych mszy, cykli mszalnych mamy bardzo wiele. Mamy czasami różne melodie, różne wersje melodyczne. To jest jedna sprawa, natomiast w ogóle różne melodie niektórych śpiewów liturgicznych. Stąd też jeżeli w jednej parafii śpiewa się taką melodię, to w innej parafii może być już śpiewana zupełnie inna melodia i to jest nic w tym takiego złego bym nie widział zaraz. Trzeba brać to jednak pod uwagę, że jeżeli jesteśmy z innej parafii, może się okazać, że to, co jest znane mi, ponieważ ja pochodzę z jednej parafii, może być nieznane w innej parafii. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, oczywiście to także wymaga, jak najbardziej, ma Pani rację, uporządkowania i ciągłego mówienia i dlatego jeszcze raz piękne dzięki od nas wszystkich w Stowarzyszeniu dla Ojców Redemptorystów tutaj w Telewizji Trwam i w Radio Maryja, że dzisiaj ten temat tutaj się na tej antenie pojawia i ja deklaruję naszą gotowość do dalszych chętnych przyjazdów tutaj do Torunia, aby kiedy znowu jakaś okazja się nadarzy, by te tematy jeszcze pociągnąć, bo jak się okazuje, tych telefonów, wątpliwości, problemów jest wiele.
Trzeba też powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie żaden muzyk, żaden organista czy organistka nie ma prawa tworzyć sam sobie melodii i wprowadzać w kościele. Do tego mamy właściwe śpiewniki, do tego muszą być to śpiewniki zatwierdzone przez biskupa, a tam najczęściej mamy melodie, które są znane albo które są nowe, ale które mają w swojej budowie, mają wszystko określone, jasno zachowują pewne prawidła muzycznej poprawności, gdzie melodia rzeczywiście jest oddaniem pewnego akcentu, słów, wyrazów, jakiegoś takiego logicznego rozumienia zdania. A więc to, jeżeli takie melodie będą wprowadzane, tak jak mówi ksiądz Grzegorz, to bardzo dobrze. I nigdy nie będzie tak, że zamkniemy się do paru melodii. Nawet gloria, że będziemy śpiewać jedną, dwie, trzy melodie. Mogą w paru parafii, nie wiem, promować muzycy więcej melodii, nawet 5
nawet
czy 6.
Powinni.
Nawet powinni. Natomiast jest kwestią taką, żeby to wprowadzać powoli, żeby to robić bardzo, kiedy się poprzednia melodia ugruntuje. No taki jest naturalny jakiś rytm wprowadzania. Także nie ma miejsca na własne kompozycje, chyba że są zatwierdzone, sprawdzone i taka
to
jest.
To właśnie droga. Wyakcentujmy, księże Franciszku, bo to są bardzo ważne słowa, które tutaj ksiądz wypowiada. Rzeczywiście tworzyć można, a nawet należy i pokornie do tych swoich kompozycji należy podchodzić, do tej swojej twórczości, a na pewno jakimś takim punktem odniesienia są stosowne w diecezjach komisje muzyczno-liturgiczne, które mają obowiązek zatwierdzania śpiewów liturgicznych, nowo powstałych śpiewów liturgicznych i podczas celebracji liturgicznej wolno wykonywać te śpiewy, które tego rodzaju aprobatę uzyskały, a nie wolno, mówiąc krótko, bardzo brzmi to tak restrykcyjnie, proszę mi wybaczyć ten ton, bo nie chciałbym, żeby to tak brzmiało, ale nie powinno się wykonywać w naszych świątyniach i w czasie celebracji liturgicznych śpiewów, które tego rodzaju zatwierdzania nie mają.
Bo liturgia nie jest niczyją prywatną sprawą, ani własnością, ale własnością całego Kościoła i on ma tylko prawo tę liturgię kształtować. Jak to kiedyś ktoś powiedział, nawet papież, który na jego jedno słowo może wszystko się zmienić, też czyta z mszału, prawda? Czyli no, też odprawia z mszału, tak. A ma władzę absolutną, prawda, w Kościele.
To jest piękny obraz, którego siostra użyła. Ja myślę, on jest nie tylko obrazem dla nas księży, ale również dla muzyków kościelnych posługujących w naszych świątyniach. Jak ważne jest, aby mieć takie uniżenie i pokorę wobec tekstów liturgicznych, które wymagają zatwierdzenia kompetentnej władzy. Ojciec Święty mógłby, nie wiem czy mógłby, ale pewnie mógłby improwizować modlitwy w czasie mszy świętej. Nikt by mu tego nie zabronił, bo jest najwyższą władzą w Kościele, natomiast podchodzi do tego wszystkiego pokornie i ten mszał pięknie z niego korzysta i czyta. I gdy będziemy w ten sposób prowadzić muzykę z tą świadomością w naszych świątyniach, będzie ona piękna.
I kolejna osoba, bardzo proszę, Radio Maria, halo. Bardzo szczęść Boże, jest pani na antenie. Jak ma pani na imię?
Mówi Teresa z Warszawy.
Tak, słuchamy panią.
Ja chciałabym powiedzieć tak, no ja też zauważyłam w Warszawie, akurat w tym moim kościele, że ludzie milczą w czasie mszy. No ostatnio tak było, że ja tylko jedna śpiewałam, a wokół wszyscy milczeli. Człowiek się jakoś tak dziwnie czuje, jakby na cenzurowanym, a wokół milczące istoty jakieś stoją i nie biorą udziału w śpiewie. A jako ciekawostkę chciałabym powiedzieć, że właśnie przed wojną ludzie dużo śpiewali i że nasz taki wielki śpiewak Mieczysław Fok to właśnie został odkryty w kościele, bo on pięknie śpiewał i stał obok niego akurat przypadkowo inny artysta. Usłyszał jego głos, no i dalej pokierował jego z dużym pożytkiem. A teraz ludzie, no to jakieś, nie wiem, czy to jest jakieś dziwactwo, czy to jest, jak to można nazwać, nie wiem już sama. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże, pozdrawiamy pięknie panią.
Czy jakaś refleksja do tego głosu? Czyli
to żeśmy jakoś tam podsumowywali. Tak. Tutaj to jest pani
tylko
się pięknie...
Tylko może dodam, że nie tylko Fok, ale wielu światowej klasy artystów zostało wypromowane z gdzieś uczestnictwa w scholach kościelnych, także niech to może młodzieży posłuży, że warto śpiewać.
A może warto też w tym momencie zwrócić uwagę, że chyba w ostatnim czasie żeśmy zaprzestali takiego sposobu wprowadzania śpiewów, gdzie się uczy po prostu śpiewów, gdzie się tłumaczy dany śpiew, na przykład przed rozpoczęciem mszy świętej, gdzie wprowadzamy śpiew, mówimy, co to jest za śpiew, zwracamy uwagę na jego tekst, dlaczego go dzisiaj zaśpiewamy.
Chodzi do ludzi, właśnie, a nie organista z chóru.
Więc to też jest sprawa z jednej jednej strony techniczna i takiego zmysłu duszpasterskiego, jakiegoś wyczucia. No, ci wierni, których chcemy zachęcić do śpiewu, jak gdzieś się muszą tego śpiewu nauczyć, nie są w stanie, oczywiście, kiedy organista pierwszy raz go intonuje, już towarzyszyć, prawda? Więc trzeba do tego też jakiegoś odpowiedniego sposobu działania. No. Ale dobrze, że jest droga dojścia, że mam jakieś takie...
Ja się za taką starą jeszcze nie uważam, choć już pewne... Ale ja pamiętam, że tak w mojej parafii rodzinnej, ja pochodzę z Warszawy, z Ursusa, tak zawsze było, że 10-5 minut przed mszą świętą, u nas była akurat siostra też organistką z mojego zgromadzenia, zawsze była taka właśnie nauka nowych śpiewów i rzeczywiście Kościół śpiewał rewelacyjnie, aż niektórzy nie wierzyli, że to jest warszawski Kościół, może tak śpiewać, ale rzeczywiście tak było. No ale to, no właśnie, znowu formacja i praca.
Skoro mowa o formacji, to jak wygląda formacja, właśnie w ogóle jak wygląda całe kształcenie muzyków kościelnych? Jak to u nas w Polsce przebiega? Bo to też jest bardzo ciekawe.
Rzeczywiście tych form w Polsce kształcenia muzyczno-kościelnego mamy dosyć w międzyczasie, wypracowano ich sporo. Zacznijmy od tego, że na poziomach diecezjalnych działają wspomniane już tutaj wcześniej szkoły organistowskie. One są różnorako zorganizowane. Są to szkoły, które działają jako szkoły realizujące program szkolenia artystycznego, który przedkłada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to szkoły na prawie takim diecezjalnym. Natomiast co ważne, że dzisiaj dopracowaliśmy się w stowarzyszeniu takich minimów programowych i mniej więcej wiemy, jak ten muzyk, co powinien minimum umieć, kiedy kończy szkołę organistowską w swojej diecezji. Paralelnie do tego wypracowano w Kościele Polskim przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych kategorię muzyków kościelnych posługujących w naszych parafiach i tak mamy trzy takie kategorie. Trzecia kategoria to są podstawowe umiejętności muzyczno-liturgiczne. Druga kategoria to jest dyplom muzyka kościelnego i średnie wykształcenie muzyczne. No i pierwsza kategoria muzyka kościelnego odpowiadająca wyższemu wykształceniu muzycznemu i dyplomowi muzyka kościelnego. W związku z tym w naszych szkołach organistowskich generalnie można, w polskich szkołach organistowskich można uzyskać trzeci stopień, czyli poddać się pewnej weryfikacji umiejętności muzyczno-liturgicznych, bądź też drugą kategorię, kiedy zdobywamy dyplom muzyka kościelnego. Natomiast wyższe wykształcenie muzyczne, no to już jest związane z konkretnymi ośrodkami. Mamy tutaj na myśli Akademie Muzyczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski i jego Instytut Muzykologii oraz inne ośrodki. Akurat w Opolu także rozpoczęliśmy kształcenie na kierunku muzykologicznym, który za wzór bierze sobie Katolicki Uniwersytet Lubelski, tamtejszą muzykologię. Więc tym trzem kategoriom muzyka kościelnego, podstawowej, średniej i wyższej, odpowiadają możliwości kształcenia w ośrodkach diecezjalnych oraz w ośrodkach akademickich w Polsce. Przypomnę, akademiach muzycznych oraz muzykologiach, które mają komponentę właśnie tą muzyczno-kościelną. W Krakowie natomiast istnieje międzyuczelniany kierunek muzyka kościelnego pomiędzy Uniwersytetem Jana Pawła II i Akademią Krakowską Muzyczną. I tam także jest to bardzo szczególna i specyficzna forma kształcenia muzyczno-kościelnego, która wspaniale owocuje, dostarczając świetnie wykształconych muzyków kościelnych. Nie pamiętajmy o jednym, żeby nie kojarzyć muzyka kościelnego, a może inaczej, żeby muzyka kościelnego nie kojarzyć tylko i wyłącznie z organistą. Muzyk kościelny to jest pojęcie jednak szersze, to jest owszem organista, ale tutaj mówiliśmy o dyrygentach, chóru, scholi, to są jednak inne kompetencje niż bycie organistą, zdecydowanie inne umiejętności. Mamy także kantorów, to jest zawsze kierunek taki ściśle wokalny. Oczywiście w zestawie posługujących funkcjach liturgicznych mamy jeszcze i taką funkcję jak psałterzysta. Tu może aż specjalnego wykształcenia nie potrzeba, ale na pewno potrzeba odbycia jakiegoś kursu. Tak jak mamy kursy lektorskie, tak mamy kursy psałterzystów. Może bym księdza Franciszka poprosił, żeby tutaj to uzupełnić co do kształcenia psałterzystów, bo to jest bardzo też zaniedbana jednak, a jednak ważna u nas i potrzebna funkcja.
Co najmniej w kilku diecezjach są organizowane co roku, czy co w takim cyklu dwurocznym, kursy psałterzystów. To znaczy przygotowujemy tych, którzy mają nauczyć się wykonywać psalm międzylekcyjny. Wcześniej mówiliśmy w odniesieniu do Triduum Paschalnego, jak ważne jest to, by wnikać w teksty. I w ramach takich kursów psałterzystów uczymy najpierw przyszłych psałterzystów odczytywania tekstu. Zaznajmiamy ich z psalmami, czym w ogóle są psalmy, jakie mamy ich rodzaje, jakie jest ich przesłanie, na które słowa trzeba zwrócić uwagę. A potem uczymy odpowiedniej adaptacji tekstu do konkretnej melodii, do odpowiedniej akcentacji słów i tak dalej. A więc jest to cały spektrum, nawet takie techniczne rzeczy, jak śpiewać do mikrofonu i tak dalej. Więc to są takie, jeżeli ktoś przejdzie taki kurs psałterzystów, jest przygotowany do tego, jeśli będzie jeszcze współpracował w parafii z organistą i tak dalej, jest przygotowany do tego, żeby wykonywać ten psalm. Oprócz psałterzystów, myślę, warto też zwrócić uwagę na wszelkich takich moderatorów muzycznych, chociażby we wspólnotach, o których siostra wspomniała, tak jest na przykład w Ruchu Światło Życie, że jest moderator muzyczny. Też są specjalne kody dla muzycznych, tych, którzy z jednej strony wprowadzają śpiewy różnego rodzaju, na przykład Ruchu Światło Życie, ale też uczą się odpowiednich zasad liturgicznych. Nawet śpiewają, wykonują śpiewy gregoriańskie. Są organizowane warsztaty gregoriańskie dla członków tego ruchu. A więc jest cały spektrum. Ktoś, kto jest zainteresowany, ktoś, kto szuka, ktoś, komu zależy na tym, żeby odpowiednio się przygotować, myślę, w każdej decyzji znajdzie odpowiednie miejsce czy odpowiednią instytucję, gdzie do tego się można przygotować.
Wspaniałą formę kształcenia muzyczno-liturgicznego proponują także siostry w Warszawie. Może siostra by też dwa słowa na ten temat powiedziała.
Tak, dwa jak słowa to właśnie wygląda. Myśląc o tego typu osobach, o których tu ksiądz Franciszek właśnie powiedział, czyli tych moderatorach bardziej. Zaczęłyśmy taką inicjatywę już od 5 lat, taki roczny, właściwie 9-miesięczny kurs, znaczy 9-miesięczny, 9 weekendów raz w miesiącu, kurs muzyki liturgicznej, czyli pogłębienia takiej formacji biblijno-liturgiczno, właśnie już muzyczno-wykonawczej dla tych osób, które gdzieś prowadzą jakieś schole, czy są odpowiedzialne zespoły, czy są odpowiedzialne gdzieś za muzykę we własnych wspólnotach. No i po prostu ten kurs też jest tak nastawiony dwutorowo, formacyjno, praktycznie, głównie z nastawieniem takim kształcenia wokalnego. No, także zapraszamy też do udziału.
Proszę Ojca, natomiast to, co byśmy chcieli tutaj zwrócić się z takim pewnym, jeżeli wolno tak powiedzieć, apelem do naszych radiosłuchaczy. Drodzy Państwo, jak ważnym jest, aby kształcić nasze dzieci i naszą młodzież muzycznie, aby inspirować do śpiewu, aby zachęcać do różnego rodzaju szkół muzycznych, do wspólnot, w których się śpiewa, do chórów, do udziału w chórach, do zaangażowania się w ruch śpiewaczy z holi liturgicznych, także w nasze szkoły organistowskie. Pamiętajmy o tym, bo tutaj wiele było takich uwag od Państwa radiosłuchaczy, że ach, tutaj tak nie najlepiej, tu nie najlepiej. Rzeczywiście tak czasami to wygląda. Inspirujmy dzieci, inspirujmy młodzież do tego, aby kształcić muzycznie. Ja osobiście uważam, a to mówię wszystkim radiosłuchaczom na ucho, nie trzeba tego wszystkim dookoła rozpowiadać. Muzyczne kształcenie jest najważniejsze. I dlatego kształćmy nasze
dzieci.
Ale
tak jest przecież.
Oczywiście. Ojciec jest też organistą, to wie, co to znaczy. Natomiast bardzo apeluję o to, apelujemy to o to w całym naszym stowarzyszeniu, w naszych diecezjach, w całym naszym Kościele polskim. Kościół został w tej chwili taką oazą, w której się śpiewa. raz lepiej, raz gorzej, ale jednak mimo wszystko inspirujemy do śpiewu, nawet jeżeli to gdzieś nam nie wychodzi, ale pozostajemy wspaniałą, mimo wszystko zieloną, kwitnącą oazą, w której się śpiewa, w której ludzi uczy się śpiewać, w której ludzi inspiruje się do śpiewu. Co możemy zrobić jeszcze w tej materii lepszego? Inspirować dzieci, inspirować młodzież do tego, aby w jakikolwiek sposób angażowały się w muzykę. Czy to będzie śpiew, czy to będzie uczenie się muzyki, czy to będzie uczenie się gry na instrumentach, czy to będzie kurs dla psalterzystów, czy to będzie kurs muzyki liturgicznej, taki jak proponują siostry, czy gdziekolwiek indziej. Tych możliwości jest wiele. Szanowni Państwo, pamiętajmy o tym, bo kto śpiewa dwa razy, co dobrze śpiewa, dwa razy się modli.
Zobaczcie, to dodane słowo, dobrze śpiewa.
Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli.
Którym się często zapomina.
Którym się zapomina, ale ja myślę, że można by to sparafrazować w ten sposób. Kto śpiewa, ten już naprawdę piękniej żyje.
I też z myślą na lata, z myślą o pokoleniach, czyli zaczynajmy od dzieci. I oferujmy im coś, co jest najlepsze, a nie jakieś namiastki.
Oczywiście.
W tym wszystkim.
Pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich muzyków kościelnych. Tutaj mamy też kontakt z wieloma z naszych i przyjaciół, naszych znajomych. Bardzo, bardzo raz jeszcze w imieniu całego Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych dziękuję wszystkim naszym przyjaciołom, znajomym, współpracownikom za to ogromne zaangażowanie i poświęcenie. Pamiętajmy, że mamy w rękach materię niezwykłą, materię modlitwy. I mamy w jednej ręce to, a w drugiej ręce mamy lud wierny, który przychodzi, abyśmy ich poprowadzili go poprzez śpiew do spotkania z Bogiem. Pamiętajmy o tym i razem współtwórzmy tę piękną rzeczywistość śpiewu liturgicznego, muzyki kościelnej w Kościele Polsce. Ode mnie, bo myślę, że pewnie już będziemy gdzieś powolutku zmierzać do końca. Ojciec mi tutaj mruga okiem, że tak. Na święta paschalne życzymy, myślę, w moim imieniu, ale także w imieniu siostry Dolores i księdza Franciszka, którym dziękuję także za wspaniałe uczestnictwo w tej naszej dzisiejszej audycji. Życzymy wszystkim pięknych, błogosławionych świąt paschalnych. Niech Pan Jezus zmartwychwstaje w nas codziennie, a tę wiarę niech ożywia w nas w Jego zmartwychwstanie, ożywia nas pięknie wyśpiewane Alleluja. Wszystkiego dobrego na święta. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, jeszcze raz wielkie Bóg zapłać za poświęcony nam czas, za ubogacenie nas tą piękną tematyką. Muzyka w Triduum Paschalne, muzyka liturgiczna w Kościele w Polsce. O tym były dzisiejsze rozmowy niedokończone. Naszymi gośćmi byli, za co bardzo dziękuję, ksiądz doktor habilitowany Grzegorz Poźniak, prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.
Dziękuję pięknie, dziękuję ojcze bardzo i wszystkich pozdrawiam raz jeszcze.
Ksiądz doktor Franciszek Kynik, członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.
Bóg zapłać.
I siostra Dolores Nowak ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.
Ja też dziękuję bardzo, dołączam się i do życzeń, i do pozdrowień.